Kinotok.
Tuż przed wyjściem do kina. Krzysztof Majewski.
Miłosława Bożek.
Maciej Stasierski.
W tym składzie witamy w Kinotoku. Przez najbliższe 2 godziny będziemy rozmawiali o filmach i serialach. Jutro będziemy podcastem. Wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów, oczywiście serdecznie zapraszamy do podcastowania. Też w takiej aktywnej formie. Na Spotify na przykład można kliknąć obserwuj.
Albo krzyknąć w naszą stronę.
Co to znaczy?
No, że się nie zgadza ktoś z nami i tak uczestniczy, partycypuje w dyskusji.
Aha, w sensie...
Mylisz się, Maciek.
Uwaga, do radioodbiornika.
Na przykład.
Żeby wyrazić opinię.
Tak, ja tak robię, tak partycypuję często w podcastach.
Tak, w sensie tak krzyczysz do... Ja na przykład tak krzyczę,
komentuję,
jak prowadzę samochód i słucham jakichś rozmów, to wtedy krzyczę.
No, Krzysztof.
Tak. Nie, tak, oczywiście.
To jest jak Beata Fido w Smoleńsku.
Messenger Radia RAM i Kinotoku jest do waszej dyspozycji, gdybyście się z czymś zgadzali albo nie zgadzali, to proszę krzyczeć również w formie pisanej.
Ale wolimy, jak się zgadzacie.
Jasne. Dzisiaj mamy 2 duże recenzje. Holdovers, czyli Przesilenie zimowe, na które bardzo czekałem Aleksandra Payne'a. Zresztą
i wiem... zaczynamy od Kosa.
Tak, tak. Wiem, że wy bardzo też czekaliście, no bo to jest film, który miał wyjść na Święta Bożego Narodzenia i to by było idealne, ale się nie udało, ale już z nami jest. A zaczynać będziemy...
Ja trochę wiem dlaczego.
No, to śmiało.
Chyba dlatego, że sam Alexander Payne mówi, że bardzo mu się nie podoba, że to jest film odczytywany jako film świąteczny. Może on sam poblokował taką europejską...
No, ale on nie ma nic do gadania tutaj po prostu. To jest film, który będzie puszczany jako... Ja będę to apelował tak. co roku.
A oczywiście,
co tydzień,
to już jest...
Co
roku.
Żeby był puszczany zamiast Kevina.
Ja myślę, że Kevin zostaje.
Nie.
Zimowe Przesilenie jest po prostu kolejnym klasykiem.
Jest takie wyrażenie po angielsku, instant classic. Mm-hmm. I to wydaje
to
mi się...
To jest instant classic, tak.
Bardzo pasuje. W sensie tak. Jak nigdy idealnie pasuje do tego filmu Payne'a, ale jak Miłka mówiła, będziemy zaczynali od Kosa, czyli polskiego filmu. Tadeusz Kościuszko w roli głównej, w zasadzie to nie on, ale oni ten film.
Jacek Braciak w sobie.
Tak, portretujący Kościuszko.
A właściwie też nie do końca w roli głównej.
Nie do końca.
O tym będziemy rozmawiali niebawem, między innymi. A zaczynamy od tego, co u nas słychać w różnych kinach i streamingach. Maciek, ty miałeś jakiś szalenie aktywny tydzień kulturalnie.
Bo ja mało spałem, więc mogłem oglądać dużo.
Super.
Więc oglądałem... Byłem na Kogel Mogel 5.
Okej.
To jest inspirujący wybór.
Czy nawiązując
kiedy się mało sypia, a dużo się ma czasu, wybiera się taki sam.
Czy nawiązując do różnych seriali, czas na interwencję macie?
Nie, myślę, że nie. To nie był aż taki zły film.
Gratulacje.
Pozdrawiamy serdecznie Aleksandrę Hamkało, która tam jest.
Tak jest, to pozdrawiamy oczywiście.
Nasza aktorka w cudzysłowie.
Ja pozdrawiam także Ilonę Łebkowską, która po raz pierwszy w ramach tej serii, która już ma 5 filmów, postanowiła chyba skapitulować i nie napisała scenariusza, co...
Ale film powstał.
Co zdaje się wyszło filmowi na dobre, gdyż jest on żenujący, ale nie aż tak bardzo żenujący jak wcześniejsze serie. A szczególnie wcześniejsze filmy, a szczególnie 3 i 4, które, no bo pamiętacie, że to te poprzednie filmy były jeszcze z PRL-u robione, czyli Kogel Mogel i Gali Matias, a później ktoś stwierdził, że to jest świetny pomysł, żeby reaktywować serię, której nie trzeba było reaktywować, bo mogła nawet nigdy nie powstać.
Dokładnie.
Ale ile razy zrobił to Hollywood?
Tak,
więc,
dokładnie.
Wiesz.
Więc reaktywowano ją na 2 filmy, które były absolutnie niemożliwie fatalne.
Ale i tak pewnie lepsze niż pierwszy.
Cześć, jakie to jest zestawienie słów? Jakie one były?
Absolutnie niemożliwie fatalne. Tak?
No to jest dosyć ostateczne.
Więc ten jest... Bez niemożliwie.
Ale czekaj, to ty chcesz nas przekonać i naszych szacownych słuchaczy, że
nie warto.
Nie warto?
Ale że można?
Ale że jak już się pojawi na streamingu, to nie trzeba będzie wyłączać, bo na przykład występuje w tym filmie Marian Opania, który miał niestety bardzo mały epizod w wersji poprzedniej i tam to nie było dobre. A tutaj już nie jest niedobre.
Rozwinął się jego bohater.
To, to, Dokładnie. Ale tak
bo to jest uniwersum, rozumiem.
Czyli... Na to wychodzi.
To jest
nasze
więcej,
polskie,
co więcej,
nasze to, polskie multiversum.
To jest uniwersum, które można też połączyć z filmami, które z kolei Netflix proponuje i proponuje od zeszłego roku, które się nazywają Poskromienie złośnicy. A łączy się to przez osobę reżyserki Anny Wieczór, która kiedyś się nazywa Anna Wieczór-Bluszcz. I ona postanowiła reaktywować karierę aktorki Doroty Stalińskiej. Nikt o to nie prosił, ale jednak tak się stało.
Może pani Dorota.
I pani Dorota dzięki temu też wystąpiła między innymi w Chłopach, przypomnę. I tam akurat nie wystąpiła wcale tak źle. Ale no już w filmach Poskromienie złośnicy oraz w filmach Kogel Mogel występuje źle. No, ale to tak to było raczej pół żartem, pół serio. A serio to na przykład obejrzałem w międzyczasie, nadrobiłem dwa stare filmy z Harrisonem Fordem. Jeden się nazywa Presumed Innocent, czyli uznany za niewinnego. Film z lat 90. w reżyserii Alana J. Pakuli, gdzie Harrison Ford gra prawnika, który zostaje jakby posądzony o to, że zamordował swoją asystentkę czy też współpracownicę i nikt mu nie wierzy, absolutnie nikt mu nie wierzy, że to się nie stało i on próbuje to w jakiś tam sposób udowodnić i jest to naprawdę bardzo rasowy thriller. W takim bardzo subtelnie sposób realizowany, bo Andrzej Pakula to jest reżyser między innymi Wszystkich ludzi prezydenta i Wyboru Zofii, czyli naprawdę solidne nazwisko, tak? I solidny bardzo film z jedną moim zdaniem naprawdę z najciekawszych ról Harrisona Forda, bo tam w tym filmie za bardzo nie widać Harrisona Forda
w ogóle
takiego.
W pamięci, że tam występuje Tommy Lee Jones, bo do jego emploi aktorskiego to znacznie bardziej
troszkę
pasuje.
Troszkę tak to rzeczywiście wygląda i tam Harrison Ford rzeczywiście jest naprawdę znakomity. A drugi film, który z nim nadrobiłem, to film z kolei Mike'a Nicholsa, Pracująca dziewczyna, The Working Girl. On tam gra w takim, istnieje w takim trójkącie emocjonalno-miłosno-biznesowym. I dwa inne elementy tego trójkąta to jest Melanie Griffiths
Sigourney Weaver.
Dokładnie.
To wiem, co to jest.
Świetna komedia. Naprawdę. I ta Melanie Griffiths, która była nominowana za to do Oscara, zresztą chyba Sigourney Weaver też, no one tam robią taką robotę aktorską, że klękajcie narody.
Ładnie. No to mówiłem, że dużo naglądałeś.
Troszkę naglądałem.
Ja natomiast skończyłem, pewnie jesteście podekscytowani, żeby dowiedzieć się jak było, All for All Mankind, sezon 4, już za nami.
Wspaniale.
Oczywiście,
jak było?
No jak było.
No jest coraz gorzej. To jest moja diagnoza. W sensie...
To jest ostatnio twoja częsta diagnoza, jeżeli chodzi o telewizję.
No możliwe, ale...
I o ten serial też, tak? I to z coraz większym rozczarowaniem to mówiłeś.
To prawda. Natomiast pierwsze dwa sezony są niezmiennie wspaniałe. To były te sezony, które miały jeszcze jakąś taką jedną nogę...
60., 70.
Tak, kiedy miały tam jeszcze jedną nogę w rzeczywistości, czyli ta historia nie była tak bardzo jakby napisana od nowa. No bo wtedy zaczynaliśmy z tą historią, że Związek Radziecki był pierwszy na orbicie ziemskiej i pierwszy na Księżycu. I to pierwszy na Księżycu robiło całą różnicę w tym serialu, bo Amerykanie przez to nigdy nie zakończyli wyścigu kosmicznego i ścigali się dalej, też wylądowali na Księżycu, założyli tam kolonię, blablabla. I teraz w trzecim sezonie już jesteśmy na Marsie, a w czwartym z kolei, no to zajmujemy się tym, o czym teraz się pisze w prasie, że jak kiedyś polecimy w kosmos, to będzie w ogóle wspaniale, bo złapiemy sobie asteroidę i z tej asteroidy to wydobędziemy wszystkie możliwe surowce naturalne, które potrzebujemy do końca wszechświata. No i oni to robią w tym czwartym sezonie. I to jest oczywiście w porządku, bo to jest jakby naturalna konsekwencja kolejnych sezonów, to jest ciekawe, jesteśmy w latach 90. wszystko fajnie, Piotr Adamczyk jest go znowu dużo, jest doskonały w tej roli, którą tam ma. Przypominam, że jest takim szefem naukowym Roskosmosu, a czy w tym sezonie już w zasadzie eks-szefem naukowym Roskosmosu. To wszystko jest ciekawe, on mnie bardzo cieszy na ekranie. No tylko, że serial się zinfantylizował. Te relacje, które były naprawdę interesujące, ciekawe, pobudzające.
A zmienili scenarzystów?
Nie mam pojęcia. Może to jest właśnie trochę taki przypadek, wiesz, Gry o Tron, kiedy kończy się...
Ilona Lapkowska przejęła.
Kiedy kończy się materiał źródłowy i trzeba trochę samemu wymyślać, to nie wiem, albo nie ma czasu, albo to jest takie bardziej wykoncypowane, wiesz, w taki sposób, który ma odcinać kupony. W sensie ma trafiać do maksymalnie szerokiego odbiorcy. No i to jest taki serial właśnie, że, gdzie ludzie rozmawiają ze sobą i kompletnie to jest niepotrzebne, bo nic cię nie obchodzi też, że rozmawiają. Wiesz, w każdej rozmowie będzie dramat. Jedna postać, jak tam jest jakaś córka takiego słynnego kapitana, pana Baldwina, no to w zasadzie jej cała rola jest sprowadzona do tego, że ona jest zła, smutna i martwi się. I nie wiem, pisanie takich postaci wydaje mi się po prostu...
Lazy.
No raz, że leniwe, a dwa, że jakieś uwłaczające. Zarówno tym widzom i tym aktorom, którzy tam muszą stać i klepać te teksty.
Czy ten serial zawsze był jakby dramat zawsze? Czy tam były jakieś elementy takie lżejsze?
Nie, no dużo tam było lżejszych elementów.
Teraz
było też
ma,
takiego,
tak?
Wiesz, huzia nastawienia astronautów, którzy byli, wiesz, chłopakami i dziewczynami, bo to też jest ciekawe, że Amerykanie wymyślają sobie szybko w tym serialu, że tak, Rosjanie wylądowali pierwsi na Księżycu, no to bum, pierwsza Amerykanka wylądowała na Księżycu, no i tam zaraz pierwsza Rosjanka. Więc to jest ciekawe, bo oni przez ten podbój kosmosu pokazują, że świat może być taki, nie wiem, bardziej zielony, bardziej włączający, otwarty, inkluzywny. A więc to było wszystko ciekawe, a teraz to wszystko jest nieciekawe.
No to ja widziałam Władców Przestworzy,
ja
czyli
też.
Master
ja
of
też.
Air. I jestem wyjątkowo rozczarowana.
Ja też.
Nie mogę uwierzyć w te recenzje, które czytam, że to arcydzieło. Dzisiaj przeczytałam recenzję.
To nie jest ten serial, o którym mówiliście, że na pewno będziemy go recenzować, bo to będzie najlepszy.
Będziemy.
A to będę przyjazny.
Steven Spielberg, Tom Hanks.
No właśnie, to są te słowa.
To są te słowa. 300 milionów dolarów, to są kolejne słowa. Austin Butler i Barry Cogan na przykład. To też są słowa, które powinny umacniać tą produkcję. No i recenzje, że... Dzisiaj czytałam recenzję, w której pan pisał, że zasłaniał oczy albo się ruszał, kiedy działa się akcja, bo tak był zaangażowany. No cóż, ja zaangażowana nie jestem. Po pierwsze, przytłacza mnie ten patos, który się tam pojawia od czołówki po zbliżenia na Austina Butlera, które rozumiem, bo jest to piękny mężczyzna i reprezentuje takie stare, dobre kino.
Ale
jest tu za dużo pięknych mężczyzn w opowieści o wojnie.
Nie, głęboka niezgoda w tym momencie, bo Austin Butler w tym serialu reprezentuje to, co w swoim ostatnim filmie, czyli klasyczną muzykę.
To się nie zmieniło.
Pozostał Elvisem.
To się nie zmieniło.
Jest w mundurze, to się nawet zgadza z historią
Oczywiście.
Elvisa.
Oczywiście,
czekamy na to, aż w Dunie też
Nie, jednak tutaj mam gitarę. Na tym ringu z Timothée Chalamet, kiedy powinien noże wyciągać on na gitarze. No, powiedz, jak to.
Przypomniałem sobie też Killerów dwóch, więc to też dlatego gitarra. To są takie sceny.
Wspaniale, no liczę, że wreszcie tej trójki się doczekamy.
No cóż,
Władcy Przestworzy mają jakiś problem ze sobą, jeżeli chodzi o ten patetyzm. Tak. Ja nie mam takiej alergii jak ty na przykład, ale...
No ale poczekaj,
ale to są już żarty.
Czołówka, którą zawsze się ogląda za pierwszym razem.
Do tego dążę.
Spadające bomby i wielka patetyczna muzyka w tle, które trochę im przyklaskuje, a później czytam recenzję, że to nie jest gloryfikacja wojny.
Nie było tak samo w przypadku, bo ten serial jest realizowany przez tę samą ekipę, która robiła i Kompanię
Braci
i
Pacyfik.
Cieszę się, że pytasz, bo
nie
tak się składa.
Nie było podobnie, jeśli chodzi o czołówki?
Cieszę się, że pytasz, ponieważ tak się składa, że po obejrzeniu tych dwóch odcinków stwierdziłem, że w takiej dobrej pamięci mam Pacyfik. Zobaczę, czy to było to samo. No więc nie było.
Nie było.
I Pacyfik nie było. Tak to pamiętam.
Pacyfik jest nadal świetnym serialem. Czołówka nie wiem, czy jest patetyczna, jest wojskowa. No, tam jest taki rysik, który sunie i coś tam robi.
No, bo natomiast tam, bo to, co mnie... Kompanii Braci była jeszcze muzyka Michaela Caymana, nieżyjącego już niestety.
Ale Kompanii Braci nie nadrobiłem. Natomiast w Pacyfiku, rozumiecie, znalazłem Ramiego Maleka, o czym kompletnie zapomniałem.
Proszę bardzo.
Rami
Malek.
Bondowski z Wall. I wiecie, kogo gra?
Bondowski z Wall.
Z Walla.
Oczywiście. Z Wallem, tylko on jest, przepraszam, Freddie Mercury.
To też.
I też powinien wyciągnąć gitarę w tej sytuacji.
Ale jest niebotycznie wręcz...
Albo zaśpiewać, naprawdę.
Nie, absolutnie. Nie, jest bardzo dobry. Jest bardzo szczupły. Oni wszyscy są tam wychudzeni, bo tam racje żywnościowe, ale on jest definicją bycia chudym.
No i może to jest jakieś dobre zaproszenie, żeby powtarzać dobre seriale, bo Kompanie Braci po dwóch odcinkach się zapowiada raczej jako 300 milionów. Władcy Przestworzy, tak. Jako 300 milionów dolarów, ale nie wiem, czy dobrze zagospodarowane.
Jasne, ale ten patetyzm jest niezręczny i nieznośny.
No niezręczny.
Ale te sceny bombardowań i sceny akcji w samolotach A, o to mi chodzi, w samolotach.
Tak, tak, jesteśmy w domu.
To wygląda świetnie.
Wydaje mi się, że też nie, ponieważ nie. Klaustrofobii tam nie ma, a później czytałam sobie specjalnie, postanowiłam sobie poczytać,
ale to może
jak
nie
wyglądały.
Zgadza się z recenzjami, no w sensie nie robiły na tobie wrażenia akurat te sceny
Nie, w sensie nie, za dużo oddechu mają chłopaki, mogą się przechadzać po tych samolotach, jakby tam mogli spokojnie jakieś konkursy na szybkość i biegi i wyścigi urządzać.
Coś się powinna teraz...
Ja bym chciała taką klaustrofobię, dźwięki... Takie poczucie pułapki, jednak oni są mistrzami przestworzy i zawieszeni nad tym niebem, kiedy wokół nich fruwają pociski. Za mało jest tam dla mnie emocji, za mało autentycznego lęku i czegoś, co mogłoby we mnie wzbudzić jakiekolwiek uczucia. Bo na ziemi to przecież chłopaki to się raczej dobrze bawią.
Nie, no to prawda, a nie chcę się jakoś strasznie wykłócać, ale no tam jest jednak pół odcinka z tych dwóch odcinków o gościu, który tak boi się wejść do tego samolotu, że cały czas wymiotuje i wymiotuje non-stop.
To jest jedyny ciekawy element. Trochę przykro dla 300 milionów dolarów
nie, no
kolejówki obsady.
Nie, no nie przesadzam.
No dobra,
to jest
trochę
ciekawy
tutaj
element.
Chciałabym obrazić.
Ja rozumiem to. Zobaczymy, jak będzie dalej, chociaż wydaje mi się, że to jest kierunek,
który ma być.
To
napompowana była ta reklama, więc miałam większe oczekiwania.
4. Nie, sorry, przepraszam. 7.
A, to
9
dużo,
łącznie.
Sporo.
Dużo. A trwają po godzinę z grosikiem, więc solidny wymiar.
Czy już muszę zacząć oglądać?
Zacznij, a za moment w robocie. Tym razem zajmujemy się kosami. To jest skomplikowana sytuacja, którą zaraz będę tłumaczył.
Kinotok. Film.
Czas na w robocie. W robocie to taki cykliczny fragment tego programu, w którym w weekend pytamy was o jakiś motyw filmowy, a później prosimy was o głosy w sprawie tego motywu filmowego.
Zwykle się łączy z filmem, który recenzujemy.
Tak. Także dodajemy swoje głosy w tej sprawie.
Sugeruję, że dzisiaj się nie łączy.
Łączy.
I tematem dzisiejszym jest kos, bo recenzujemy film Kos. Tylko, że to jest kos, jak wiadomo, kos to ptak, więc można było szukać ptaka kosa albo w ogóle jakiegokolwiek ptaka. Można było szukać, jak sugerowała Miłka, kiedy o tym dyskutowaliśmy, kosy z kimś, bo można mieć z kimś kosę, no i wtedy po prostu się nie lubimy. No albo można mieć fizyczną kosę, czyli taką kosę do koszenia.
Cięcia trawy.
Tak, czy tam zboża w zasadzie tak oryginalnie. Tak. Więc słuchacze zrozumieli to w lot.
Czyli jest Nahor.
Bardzo dobrze, zaliczone.
Dobrze.
Piątka.
Bardzo dobrze.
Nawet piątka z plusem.
Marek pisze, świetny głos, pisze Jan Kos, Czterej pancerni i pies.
Brawo.
Dobre, naprawdę dobre. Ptasiek, Dagmara, czyli nasza radiowa recenzentka, pisze Ptaki ciernistych krzewów. Mega romans serialowy z Richardem Chamberlainem. Miłość niemożliwa, on jest cud urody księdza.
I gdzie tu jest Kos?
No jak, ptaki są w tytule. No mogły być ptaki. Krzysztof zaznaczył, że nie tylko kosy.
To jest niesamowity serial.
Maciek na to czekał. Śmiało, żeby potwierdzić.
Maciek. Nie, to dobra.
Powiedz nam coś więcej.
Bo niedługo jest, będzie Szogun, tak? Dobrze zapamiętałem?
Tak, w lutym.
Czyli tam Chamberlain w oryginalnym
tam też właśnie, dokładnie, więc idealne nawiązanie. Brawo.
Pięknie.
Brawo, wszystko się łączy. Nie ma przypadków, są tylko znaki. Wojciech pisze tak, no to może Lot nad kukułczym gniazdem się wpisuje w te ptasie motywy. No tak.
W tytule ptaka.
Idąc tym tropem, dorzucam coś z klasyki, czyli Zabić drozda. Jeśli zaś chodzi o ptactwo.
Maciek jest poruszony.
Jest to
sprytem
wspaniale.
Naszych słuchaczy.
Bardzo dobrze. Jeśli zaś chodzi o ptactwo faktycznie pojawiające się w filmie, to nie może zabraknąć orłów, które we Władcy Pierścieni i w Hobbicie ratują bohaterów z nierada opresji. Mówiąc o ptakach, nie sposób pominąć najpopularniejszą sów, Hedwiga z serii o Harrym Potterze. Swoją drogą sporo tych sów się tam pojawia. Dodajmy też sowę z Kubusia Połuchatka. Starczy? Starczy.
Nice.
Michał, Akademia Pana Kleksa i Zaczarowany Chłopiec w Kruku. Kanarek niezręcznie sklejony w Głupim i Głupszym. Tego kanarka to pamiętam, był fantastyczny. Wielki ptak w ulicy Sezamkowej. Odlot i poszukiwany rzadki ptak, którego ostatnim marzeniem dziadka jest zobaczyć. No i to jest ten moment mniej więcej, kiedy to na filmie Pixara zalewamy się łzami.
Tak jest.
Wojciech dorzuca jeszcze, że w Akademii Pana Kleksa Mateusz to był szpak, a nie kruk.
Wredne.
Są ważne rzeczy. Kamila, kilka filmów znajdę w głowie, gdzieś się przewinął jakiś ptaszek. Ptaki. Birdman, Czarny Łabędź, Igrzyska Śmierci. Tam jest właśnie kosogłos. Czyli
tak.
Nawet ten kos się tam zawiera w nazwie tego innego ptaka. Droga do domu, Złote Dziecko. Co to jest Złote Dziecko?
Zaraz ci powiem.
Dobra. Straszny film 2, też nie wiem gdzie tam ptak, ale... A, tam była chyba papuga. Angry Birds, to na podstawie tej słynnej gry, gdzie rzucało się...
Ostatnio o tym rozmawialiśmy, o tym Złotym Dziecku. Tam gra Eddie Murphy. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że Złote Dziecko nam się kojarzyło? Chyba w ostatnim odcinku naszego podcastu. I... Ale zupełnie nie z Eddie Murphym.
Ha, no dobra, no nie pamiętam, ale okej. Okay. Kamil, Kamil pisze jeszcze, że...
To jest chłopiec obdarzony magiczną mocą.
Okej. Okay. I mój ukochany kruk z Brandonem Lee. Monika jeszcze podrzuca księżniczkę Łabędzi. Anka, Ghost Dog, Drogę Samuraja w reżyserii Jima Jarmusza, samozwańczy czarnoskóry samuraj, zawodowy morderca, którego gra Forrest Whitaker, mieszka na dachu z gołębiami i komunikuje się za ich pomocą z podupadłą włoską mafią. Uroczo. Król Lew, czyli oczywiście...
Zazu.
Dziękuję. Którego w tej filmowej wersji gra... Kto gra?
W filmowej, w sensie tak zwanej aktorskiej?
Dokładnie
tak,
tej.
John Oliver.
John Oliver, właśnie, czyli autor...
W wersji rysunkowej Rowan Atkinson.
Lepiej.
Zdecydowanie lepiej. Zobaczymy, czy my potrafimy lepiej za moment.
Kinotok. Film.
To filmy o ptakach, albo o filmy, w których występuje kosa jako narzędzie rolnicze, albo filmy, w których kosę ma ktoś ze sobą. Miłka, wiem, że jesteś dobrze przygotowana z ptaków. Maciej, a jak twoje przygotowanie z narzędzi rolniczych pod tytułem kosa?
No już powiedziałem, znachor.
Bardzo dobrze.
Drugi chłopi. Znachor.
Nie, no bardzo dobrze.
Chłopi, bardzo dobrze.
Nie pamiętam tam kosy, szczerze mówiąc, ale zakładam, że
gdzieś... Tam jest bardzo dużo obrazków takich, które sugerują, że są obrazami również, kiedy zmieniają się...
Tam jest kosa.
I są kosy.
Okay. Chciałem przypomnieć, że jeszcze byli chłopi aktorscy z Władysławem Hańczą w roli głównej.
I tam dużo kos?
Tam na pewno była kosa, chociaż nigdy nie widziałem.
Tak.
Pewnie też dużo ptaków, więc dwa punkty.
No i co? No i ja już wygrałem.
Nieźle, ale przypominam, że słuchajcie, ważnym elementem pewnego filmu jest zboże. I tak się składa, że w filmie Gladiator, nie wiem, czy widzieliście. Pojawia się kosa.
Ale jakiś film Teresa Malika.
Gdzieś tam.
Tam na pewno jest zboże, tylko chyba nie ma kosy.
A w którym filmie Teresa Malika?
Nie ma kosy?
W Ukrytym Życiu na pewno coś było.
Tam, z kosą?
Oni tam leżeli w tej trawie, w kosach, coś tam, kosogłos. Coś tam leżeli na polu.
Maciek, przywróć się do porządku, a tymczasem ja przypomnę
Krzysztof,
jeszcze narzędzia
czy
rolnicze.
Czy ptaki dla ciebie były ważne w kinie?
Dosyć wcześnie zobaczyłem ptaki Hitchcocka.
O, widzę komentarz konopielka jeszcze, chodzi o kosę.
Więc być może tak, to dobre. Tak, no to przez tę perspektywę tego jednego filmu, który okazał się, nie wiem, czy jakiś szalenie przełomowy dla mnie, ale zrobił na mnie wrażenie. No może też, ale na pewno zrobił na mnie wrażenie, to tak.
Realizacyjnie ten film chyba dalej jakoś tam nie odbiega za bardzo od realności.
Trochę jednak tak.
Ale dalej jest przerażający.
Był taki świetny film pokazywany też w Najlepsze z Najgorszych takiej serii.
Ja mam na liście.
Właśnie, jak to się nazywało? Bo oni tam rzucali wieszakami.
Bildemic.
To ten film, w którym rzucają wieszakami w mewy.
$10,000 mieli, żeby go zrealizować, więc wieszaki używali zamiast ptaków.
Trzeba zrobić coś innego za te 10 tysięcy.
To jest już jak pokój Tomiego Wizu. To jest film, który ludzie kochają, chociaż ma zwykle oceny takie bliżej 1/10. To nadal jest ukochany przez ludzi i tak jest to opowieść podobnie jak z ptakami, tylko one dostają dziwnej choroby, więc to są ptaki zombie, które atakują ludzi, ale są wieszakami tak naprawdę.
Tak,
jak nie kochać takiego kina.
No pewnie by się dało.
No jak?
W sensie mam wrażenie, że szukanie ptaków zaczęliśmy też od złej strony, ponieważ najsłynniejszy... A nie, bo Batman nie jest ptakiem.
Kruk jest ptakiem.
Ptakiem doprędzej był Superman, bo się przecież tam mówiło, że czy to ptak?
Nie mówiło.
Czy to samolot? Tak. Czy coś tam,
nie? Bo nie wiem, czy rozumiecie, jak daleko poszedłem z tą myślą, że jednak...
Batman jest nietoperzem, a nietoperz nie jest ptakiem. Tak?
Nie jest.
Tak, właśnie.
Ale jest ptakiem...
Żyłem w kłamstwie.
Kruk. Z lat 90. film.
Pewnie.
Z Brandonem Lee, który zginął na planie.
Słuchacze mówili.
No ale to jest uważany taki film za trochę prototyp Batmana.
Tak, ale słuchacze mówili.
Ale tylko odpowiadam ci, że mógłbyś idąc kluczem Batmana dojść do Kruka.
Ale ja o nic nie pytałem.
Okej.
Okay. Ale Kruk, myślałem, że Edgar Allan Poe będzie ci jakoś przyświecał.
Nie, to wolę Kruka z lat 90.
Jak to było, że Nevermore i to jest Nevermore i to co? I to się jakoś drugą
nie
stronę
nie lubię tych
był
adaptacji w telewizji czy w kinie. Rzadko są udane.
Czekaj, a ty nie lubiłaś Zagłady Domu Asherów?
Nie szczególnie.
A, no to słusznie, ja też nie.
A wiecie, że w ogóle Zack Snyder zrobił kiedyś film animowany o ptakach?
Proszę bardzo.
Się nazywał Legendy Sowiego Królestwa Strażnicy Gahul.
Nie, to nie jest udany film.
I ja lubię ten film.
Jest to film, który ja pamiętam, że był bardzo brutalny i absolutnie nie dla dzieci, ale z punktu widzenia ostatniej kariery Znaka Snydera, no to arcydzieło było.
A to tak o tym mówimy?
Nie, bardzo, no
to bardzo lubiłem ten film.
Świetny film.
Naprawdę jeden z najlepszych.
To ja mam American Animal ze Zwierzęta Ameryki. Kojarzycie taki film?
Pewnie.
Tak. Barry Cogan tam gra, bardzo młody. O. Ivan Peters. I jest to opowieść na faktach, gdzie faktycznie się wypowiadają dokumentalnie osoby, które ukradły, a przynajmniej starały się, bo ta wypadła, kiedy wybiegali z biblioteki, ukradły słynno ptaki Ameryki.
A,
ilustrowaną książkę.
Pierwsze wydanie.
Jasona Jamesa Abu Dubona, przepraszam. I przepiękna jest to księga. I im udało się wynieść tą i kilka innych egzemplarzy z biblioteki na Uniwersytecie w Transylwanii i oglądamy historię z jednej strony aktorską, a z drugiej strony dokumentalną, bo ci mężczyźni po latach postanowili opowiedzieć, że żałują.
Pamiętam, że oglądałem ten film na Nowych Horyzontach w ogóle.
Tak, na American Film Festival.
Nie, na Nowych Horyzontach, wiesz czemu, bo zwyciężczyni ostatniej przedpandemicznej edycji konkursu imienia Krzysztofa Mentraka wybrała ten film jako film do pokazania na festiwalu.
I ale był też na American Film Festival.
To był ciekawy Festival. Bardzo rzeczywiście, ciekawa produkcja, taka bardzo dokumentarna, taka mokumentarna,
taka mokumentalna, bo łączy dokument z fabułą i wychodzi z tego mokumenta, ale bardzo też dużo poczucia humoru i fajnej akcji. Naprawdę dobrze się to oglądało.
Jacek pisze na bieżąco, że cześć, zielona mila, kosa jako narzędzie.
Grubo.
No tak, ale Zielona Mila to jest film o...
To narzędzie to nie było po prostu...
O więzieniu,
ale
o karze
rozumiem,
śmierci.
Że to jest narzędzie to... zbrodni w kontekście popełnionej zbrodni, tak. za którą są osadzeni.
Tak, to prawda, natomiast nie wiem, czy chodzi o kosę, czyli narzędzie rolnicze, czy kosę w postaci...
Noża.
Może o czym chodzić. Pisze z kolei Tomasz, bo kosa w pewnych środowiskach, nóż, więc tak. Nóż w wodzie, klasyk.
Pięknie. Ja
Bum! Bardzo to jest dobrze wymyślone.
Ja w ogóle znalazłem bardzo, bardzo fajny artykuł na magazynu Vanity Fair, który myślę, że...
Kręcony we Wrocławiu, zawsze należy dodać nóż w wodzie.
Myślę, że całkiem nieźle pasuje do tej rozmowy. On z kolei opowiada o największych, i tutaj użyję tego określenia, kosach, pomiędzy albo reżyserem, albo aktorem, albo aktorami na planie.
Bardzo ładnie.
I tutaj między innymi bardzo ciekawa jest...
Czyli po angielsku powiedzielibyśmy, że mają między sobą
beef. Mają.
Tak, tak powinien być tłumaczony tytuł tego serialu.
I tutaj mamy między innymi coś, o czym nie wiedziałem, czyli to, że Jim Carrey i Tommy Lee Jones mieli bardzo dużą kosę podczas kręcenia Batman Forever. Opowiadana jest tutaj...
No to pasuje, to jest złoczyńca, złol i bohater. Tak jest.
Nie, obydwaj byli złoczyńcami przecież w tym filmie.
Tak, to był pierwszy?
Oglądaliście ten film, przepraszam?
No czekaj, Jim Carrey gra
pana Zagadka. Człowieka Zagadka, Tommy Lee Jones gra...
Ach, Tommy Lee Jones!
Dwie twarze.
To prawda.
Ja już myślałem o Batmanie, przepraszam.
Myślałem, że on jest Gordonem.
Myślę, że ten beef, bo nie jest do końca opisane, na czym polega, z czego wynikał, ale obstawiałbym, że może ze stylu aktorskiego jednak... dwóch aktorów. Jeden jest bardzo ekspresyjny, a drugi bardzo zamknięty w sobie. Opisana jest też historia tego, w jaki sposób Stanley Kubrick traktował swoich aktorów i dlaczego aktorzy raczej nie współpracowali
mieli
z nim
kosę.
Po wielokroć.
Jest to
opisana szczególnie historia Shelley Duvall, której właściwie zniszczył karierę na planie leśnienia.
To ja bym nie ustawiał tej licytacji, którą reżyser traktuje najgorzej.
Ale mówi, że on kobiety traktował najgorzej na planie. W sensie jednak wartościował kogo gorzej potraktuje i kobiety wybierał Kubrick.
Nie chcę tego banalizować, ale ciekawe to jest ta sama historia wiecznie.
Ciekawe jest to, że też na przykład, że mamy tutaj Davida O. Russella dwukrotnie. Bo zarówno przy okazji, to się nazywało chyba Złoto Pustyni, taki jeden z jego pierwszych filmów, który nakręcił z George'em Clooneyem, i tutaj jest opisany konflikt pomiędzy nim a Clooneyem właśnie, a drugi film z kolei to się nazywało I Heart Huckabees. To są jeszcze takie czasy, kiedy David O. Russell nie dostawał nominacji do Oscara za wszystkie swoje filmy, i tutaj jest też opisany konflikt z aktorkami, z którymi współpracował na planie. Ale też jest nawiązanie chociażby do planu American Hustle, gdzie bardzo mocno się kłóci z Amy Adams.
Czy ja mogę na jedno słówko bardzo a propos proszę. Złota Pustyni? Ponieważ obejrzałem jeszcze jeden film i bardzo chciałbym zachęcić wszystkich do obejrzenia, bo jest po prostu cudowny. Ja go chciałem zobaczyć w kinie, on był bardzo krótko u nas na ekranach i szybko zniknął. Nazywa się Sisu, mam nadzieję, że to jest właściwa wymowa. To jest fiński film opowiadający trochę tak jak z tym Złotym Pustyni, o komandosie w czasie II wojny światowej, fińskim, który rezygnuje z wojny, bo ma dosyć, i idzie szukać złota gdzieś tam na bezdrożach fińskich, i to złoto znajduje, a następnie spotyka nazistów, a w zasadzie naziści spotykają jego i popełniają ten błąd, że chcą mu to złoto zabrać. I ten Sisu ma tak na pi razy drzwi 70 lat, gęstą siwą brodę.
Jest Johnem Wickiem.
Jest Johnem Wickiem.
Wiedziałam.
Fantastyczne kino. Fantastyczne. No, taka
John Wick
radość.
Po fińsku brzmi dużo bardziej przekonywująco niż ta cała opowieść o początku jego kariery jako Johna Wicka.
Skandynawskiego. Fantastyczne.
Dorzucę tylko te dwie rzeczy z tego artykułu, który wyczytałem. Jedna to była rzecz, która mnie mało zaskoczyła, mówiąc szczerze. Lars von Trier kontra Bjork, czyli Tańcząc w ciemnościach.
Tak, dokładnie.
Chociaż z drugiej strony później Lars von Trier to miał chyba bifa z dziennikarzami w Cannes i z aktorami, z którymi kręcił.
To trudno powiedzieć, czy z tymi dziennikarzami to on miał bifa, czy...
Czy oni go bardzo zachęcili do wypowiadania kontrowersyjnych tez.
Czy też prowadził...
Szeroko zakrojoną prowokację.
Tak, czyli w jego pojmowaniu marketing.
Tak, dokładnie, nie wiem, to inaczej.
No i chyba najsłynniejsza taka kosa beef na planie, ale też poza planem, to była historia aktorek tej złotej ery Hollywoodu, czyli Betty Davis i John Crawford. Powstał serial, który się nazywał The Feud, reżyserowany przez wszystkich nam znanego i ukochanego Ryana Murphy'ego. A one generalnie dosyć mocno rywalizowały o to, która z nich będzie taką pierwszą damą Hollywood lat 40., 50., aż w końcu Robert Aldrich zdecydował się nakręcić film, który się nazywał Whatever Happened to Baby Jane, co się zdarzyło Baby Jane, w którym John Crawford grała jedną z sióstr, która jeździła na wózku, a Betty Davis miała być siostrą, która się nią opiekowała. Obydwie były gwiazdami kina, ale za młodu. I one na planie nawet rzeczywiście rywalizowały. A ta rywalizacja na przykład pokazywana była w ten sposób, że jak Betty Davis była pewna, że dostanie Oscara, to za któryś z poprzednich filmów, to John Crawford napisała do wszystkich innych nominowanych, żeby nie stawiły się na gali Oscarowej, i jakby jakimś cudem Betty Davis tego Oscara nie wygrała, to John Crawford odbierze. No i odebrała rzeczywiście, i one sobie tak wbijały szpile przez kilkadziesiąt lat, aż w końcu któraś z nich, nie pamiętam, która pierwsza, zdaje się, że John Crawford pierwsza zmarła, i Betty Davis chyba nawet nie oszczędziła jej w jakimś tam wspomnieniu pośmiertnym, więc no rzeczywiście musiały być niemiłe, a nie była atmosfera pomiędzy
tak,
nimi.
Tak, zaliczam to jako kosa, zdecydowanie, bardzo proszę.
Ja mam jeszcze ptaki. 28 dni później, świetna scena, kiedy Brendan Gleeson postanawia odpocząć, bo jednak mają od czego odpoczywać, bo ciągle są gonieni przez zombie. I siedzi w takim momencie kontemplacyjnym i pojawia się kruk i tak strasznie mu przeszkadza, wydając dźwięki. I on go zaczyna odganiać, ale okazuje się, że kruk karmił się mięsem zombie i podlatując do góry, kropla krwi zakażona wpada Brendanowi Gleesonowi do oka.
Ja ostatnio mam tylko. Przepraszam, mogę?
Proszę bardzo.
Pamiętam tę scenę.
Świetna scena.
Tak jest. Jak w ogóle świetny film.
Oczywiście.
Nie tak dawno w kinach był film, który się nazywał Red Sparrow. z Jennifer Lawrence w roli głównej, w reżyserii Francisa Lawrence'a. Mm-hmm. Bardzo słaby film, w którym Jennifer Lawrence stara się mówić z rosyjskim akcentem. I nie tylko ona niestety to robi, bo też Charlotte Rampling między innymi. I film został do polskich kin wprowadzony jako Czerwona Jaskółka.
Tak.
Z tym, że powinien być wprowadzony jako Czerwony Wróbel. Problem.
Dobrze. Ale lepiej brzmi Jaskółka.
Ale Jaskółka lepiej brzmi, tak.
No wiesz. Kapitan Jack Sparrow?
Dokładnie.
A, brawo.
Pisze jeszcze Agnieszka, że kose to miały ze sobą Crystal i Alexis z dynastii. A, to
ostatnio prawda. Pedro Pascal i Kieran Culkin świetnie to robią, ale wiadomo, że no, jest to żart.
To oni sobie żartują.
Ale jest to słodka kosa. Ja mam jeszcze... Tak, tak, tak.
Tutaj Pedro
Robert
Pascal przegrywa.
Eggers i The Witch... Czyli Anna Taylor-Joy.
O, ta świetna Mewa.
I na nie, tam jest kruk, który karmi się jej sutkiem.
Mewa to jest w tym. W,
nie, jak? W latarniku.
W Lighthouse.
Ale ja nie mówię...
W latarni.
A tu mówię o The Witch. Jest taka scena, kiedy ona myśli, że karmi dziecko. A kiedy kamera zmienia kąt, to okazuje się, że jej sutkiem karmi się kruk.
Dobrze, że jest po 22.
Mówisz o... Tej części
subtelnej, nie mówię o tej subtelnej scenie.
A myślałam, że spoilerze może, ale nie, żaden
nie,
to spoiler.
Ale tak, ale widzisz, ty mówiłaś o jednym filmie, ja mówię o drugim, bo latarnia,
tak.
To tam
tak,
przecież te mewy są absolutnie niezastąpione. Tak i jak Michelle Pfeiffer, która jest zaklęta w sokoła w filmie, zaklęta w sokoła Richarda Donnera. Cóż to jest za fantastyczny film.
O Jezu, nie znam tego filmu.
No jak nie, Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer.
I motyw przewodni muzyczny?
Hej,
nie,
no coś za,
nie
Maciej,
śpiewaj,
zaintonuj.
Nie śpiewaj.
Ale który?
No, a gdzie są ptaki? Hej.
Sokoły.
Wspaniale, wzruszał się. To będzie chyba mój ulubiony odcinek.
Mało po kozacku.
W ogóle przepraszam, ale muszę wam to powiedzieć.
Że ptaki są ważne w naszym życiu.
Bo to akurat jest wyznanie, którego pewnie bym poczynił w przyszłym tygodniu, jak byłaby sekcja dotycząca filmów, które oglądałem, ale mam zaplanowany na ten tydzień, prawdopodobnie na ten weekend, maraton trylogii Henryka Sienkiewicza podczas jednego wieczoru.
A są gdzieś cyfrowo dostępne?
Mam nadzieję. Aha. Na razie zaplanowałem. Na razie plan jest taki, a jak nie będą, no to pójdę do... Nie wiem gdzie jeszcze.
W sensie chodziło mi o rekonstrukcję cyfrową raczej tych filmów niż jakby sposób dystrybucji.
Potop oczywiście jest, tylko że Potop jest rekonstruowany, ale też skrócony, tak, bo to jest ten Potop Redivisus, czy jak to się tam nazywało. No Ogniem i Mieczem jest dostępne bezproblemowo w rekonstruowanej wersji na VOD telewizji polskiej, zdaje się. Zobaczymy, co się dzieje z panem Wołodyjowskim, bo to jest najrzadziej też puszczany film i trzeba będzie pewnie go trochę poszukać.
Jasne. To ja jeszcze dwie rzeczy, które muszę powiedzieć. Zaklęta w Sokoła już padła, więc... Nie, to w zasadzie jedna. Otóż jest Wywiad z Wampirem, taki film.
Świetny. Film, którego nienawidzisz.
Który kiedyś bardzo lubiłem, jak wszystko, co wychodzi od Anne Rice. W ogóle jestem podekscytowany, bo Vampire Masquerade Bloodlines 2, czyli gra po 20 latach, druga część wychodzi, więc w ogóle bardzo się cieszę, bo Anne Rice ma naprawdę rękę do pisania. Natomiast faktycznie...
I świetne, ABC zrobiło serial.
Tak, natomiast po tym, jak zweryfikowałem Wywiad z Wampirem po latach, to faktycznie mi się już specjalnie nie podoba. Natomiast kosa jest w tym filmie.
Kosa jest w tym filmie.
Tak, posługuje się nią Brad Pitt w finale tegoż filmu.
Ach, przecież.
Kosząc swojego przeciwnika.
Oczywiście.
I to jest taka najbardziej rolnicza kosa, jaką możecie sobie wyobrazić.
Ale jaka świetna do ścinania wampirzych głów.
No tak, tak, oczywiście. Płonących w dodatku.
Idealne narzędzie.
Bardzo
zostało
dobre.
Stworzone tak naprawdę po to.
Tak, tak.
Nie do koszenia trawy i zboża.
Bagatela, nie wiem, 2000 lat temu nie wiedzieli, co robią. Tak, tak.
Ja myślałam jeszcze o Lobsterze, że tam jest taka scena, gdzie ktoś wybiera papugę. Bo to jest film o tym, że ludzie, kiedy nie znajdą drugiej osoby, to muszą w pewnym momencie, tam mają karencję 45 dni w specjalnym hotelu dla singli, to jeżeli nie połączą się z kimś w parę, to muszą się zdecydować na jakieś zwierzę. I jest scena, kiedy chłopaki siedzą w parku na ławce i dyskutują o tym, jakie zwierzę wybiorą. I wiadomo, jest pies, jest lobster, którego musi wytłumaczyć nasz bohater, jest papuga.
No, papuga to nie najgorzej. Można nawet coś popróbować pogadać.
Pies bezpieczny wybór.
Nie, no wiadomo. No.
Ale Lobster najgorszy.
No raczej nie najlepiej. To Yorgos Lanthimos, czyli reżyser filmu, który aktualnie jest w kinach Biednej Istoty.
Któremu ja wystawiam też 10 na 10.
Dziękuję.
Bo nie da się inaczej.
Nie da się inaczej.
Nie, oczywiście. No to tak. Wiesz, zaocznie wystawiliśmy to 10 na 10 za ciebie.
Bardzo słusznie.
Za moment wracamy z kosem.
Kinotok. Film.
Film nazywa się Kos, jest do zobaczenia w kinach. Reżyserem jest Paweł Maślona. To Złote Lwy z Gdyni i tak zwany konsensus. Kiedy to krytycy mówią tak, a widzowie potwierdzają.
Bardzo to ciekawe. Ale tak, rzeczywiście.
Bardzo to ale co, że już się nie zgadzasz?
Nie, nie, ja się zgadzam na razie.
już mu powiedziałam, że...
Rzeczywiście Gdynia,
się nie podobało.
Okay.
Gdynia dość jednolicie chyba podeszła do tego filmu i większość krytyków, większość widzów, którzy oglądali ten film podczas festiwalu zeszłorocznego, wskazywało go na takiego najbezpieczniejszego chyba kandydata do Złotych Lwów.
Ty chciałeś chłopów.
Ja chciałem chłopów, ale też się nie obraziłem na ten werdykt. Bardziej bym się obraził na przykład, jakby wygrało Imago Olgi Hajdasa, było dosyć duże niebezpieczeństwo. Pozdrawiam Maćka Kędziorę, mojego przyjaciela, który zawsze mówi, że...
Krytyka filmowego też,
który właśnie teraz pewnie przeżywa ciężkie katusze, jak mówię o tym, że Imago jest najgorszym filmem zeszłego roku.
Jest silna grupa.
Wspierająca ten film. Bardzo tak. Silna, tak.
Jest też silna grupa, którą
darzy go
niechęcią,
tak, to też prawda.
Którzy uważają, że Olga Hajdasa powinna jednoznacznie i bezapelacyjnie zakończyć karierę reżyserską. Ale wracając do Kosa, to tak, to jest drugi film Pawła Maślony po debiucie, którym był Atak Paniki. Zresztą też dość, wydaje mi się, jednolicie przyjętym, bardzo dobrze debiucie, który w Gdyni chyba nie wygrał za dużo, ale chyba nagrody aktorskie tam były w Gdyni za ten film, z tego co pamiętam.
Nazywany przez krytyków polskimi dzikimi historiami.
Tak,
jak
dokładnie.
Coś jeszcze zostanie nazwane polskie czymś zagranicznym, to...
Bo teraz,
no, ale to była dobra reklama dla tego filmu.
Odcinam dwa paznokcie.
Pamiętajmy, że dzikie historie w Polsce cieszyły się i cieszą się niesłabnącą popularnością.
Tak, i idąc tym tokiem rozumowania, Kos jest nazwany polskim Quentinem Tarantino.
Dokładnie tak jest.
No i to obcinam paznokcie. Maciej, wyprostuj sobie proszę ten mikrofon. Ja tylko przypomnę, że Michał A. Zieliński jest autorem scenariusza, to jest efekt pracy w takim konkursie Proscripta, który wygrał chyba w 2020 roku, minęły te 3 z groszem lata, na który poświęcono produkcję i oto film trafia do kina, opowiada...
To w najgorszym okresie chyba, że zrealizowano, tak. Możecie w okresie środka pandemii, kiedy szczególnie tego typu kino, czyli takie jednak dość efektowne i monumentalne wizualnie, niełatwo było realizować, a jeszcze w dodatku za duże pieniądze robiony film, no bo tutaj pewnie sporo pieniędzy poszło i na kostiumy, i na właśnie dostosowywanie tych scenerii, czy tych posiadłości.
Ja mam wrażenie, że to jest ograne dobrze, ale pewnie do tego dojdziemy.
No też mi się wydaje, że to nie jest specjalnie
że
monumentalne
kino. To nie jest monumentalne,
jednak.
Tylko kameralne i że wybierają kilka lokacji, które dobrze ogrywają i wtedy nie widać, że nie stać ich tak naprawdę
każde
na monumentalne.
Każde kino historyczne w Polsce jest monumentalne w pewnym sensie, bo
albo
trzeba rzeczywiście udawać różne
jest.
Rzeczy. Dokładnie. No to okej.
Okay, jeszcze tylko jedno słowo. Głównym tematem filmu jest insurekcja kościuszkowska. Jesteśmy tuż przed nią.
Początek jej właściwie.
Czyli to jest końcówka XVIII wieku. Tadeusz Kościuszko wraca jako bohater walk o odległość w Stanach Zjednoczonych.
Albo wróg
oczywiście i stara się z jednej strony dogadać ze szlachtą, z drugiej strony zaczyna się kiełkować ten pomysł, że no jak ze szlachtą się nie da, bo jak pada w filmie, ona chyba nie chce wygrywać tych wojen.
To jest taka scena, która moim zdaniem, dobra, teraz obrażę wielkie fanostwo w Polsce, ale może nawet lepiej obśmiewać sarmactwo niż 1670, ta jedna scena, taka kwintesencja. Śmiechu szlachty.
No,
ja rozumiem, że 1670 nie obśmiewa tylko szlachty, a Polskę.
Tylko głównie Polska współczesna.
Dokładnie, więc.
Proszę, mów dalej.
Ja w zasadzie skończyłem, bo z takich roboczych rzeczy, no to tyle jest do powiedzenia. Fajnie, że Mikołaj Trzaska robi muzykę, bo
świetna
wydaje
jest.
Mi się, że Mikołaj Trzaska jest dobrym człowiekiem do tego, żeby robić muzykę do filmów również.
Pytanie jest główne moim zdaniem takie, czy rzeczywiście Kos jest filmem o Tadeuszu Kościuszce, bo...
No, reżyser ci odpowiada na to pytanie, mówiąc, że nie.
No właśnie, bo to jednak jest film, który tylko i wyłącznie korzysta z tej postaci, żeby... żeby opowiedzieć tę zupełnie właściwie wymyśloną
opowiastkę. Ja się nie zgadzam, on opowiada dwie historie, jednak opowiada trochę o tym, o tej rewolucji. Bo bardziej myślę sobie, że to nie jest kwestia samego Kościuszki, jak opowiadania o rewolucji. Dla mnie to był, jak wszyscy porównywali z Tarantino ten film i faktycznie tam się naprawdę dużo Tarantino... O tym powiemy. Ale dla mnie to był też nowy porządek Michela Franco, czyli meksykański film o rewolucji, powstaniu biednych i uciśnionych, którzy reagują ogromną ilością przemocy na bogatych i tych, którzy ich ucieśniali, ale i tak ta rewolucja prowadzi tylko do eskalacji przemocy, która niewiele zmienia.
Nie, no jasne, ale to wybierz dowolną rewolucję w zasadzie.
Dokładnie, dlatego Kos jest właśnie o tej kwintesencji powstania i rewolucji, o uciśnionych, którzy w pewnym momencie są doprowadzeni do ostateczności i chwytają za broń i nie gloryfikuje właśnie wojny i opowiada o tym, że tu wraca bohater i on będzie jednoczył.
Czy Paweł Maślona i jego scenarzysta mają aż bardzo takie ambicje, bo wydaje mi się, że oni jednak chyba bardziej chcą opowiedzieć o tym Django. Przy okazji, tworząc kino środka, takie bardzo jednak nastawione na rozrywkę kino, które ma w pewnym sensie pokazywać, jak bardzo sprawnym reżyserem jest Maślona, jak bardzo dobrze potrafi prowadzić aktorów, jak napisane dialogi, które oni potrafią deklamować w sposób taki właśnie efektowny, no bo to nie jest, bo nie ma tutaj mowy o subtelnym aktorstwie, tylko jednak bardzo takim teatralnym, ekspresyjnym.
Ale się tu też nie zgodzę, że to nie jest kino środka, że to jest bardzo gatunkowe kino, że może oszukać wielu widzów, że jest kinem historycznym, a okazuje się, że jest trochę westernem, a trochę
ale to uważasz,
kinem
zemsty. Ale uważasz, że kino Quentina Tarantino nie jest kinem środka? No bo jak dla mnie on jest...
Problem jest taki, oczywiście, że znamy Tarantino i wiemy, na co idziemy, a na Kosa idziemy na tego bohatera polskiej historii, więc ja na przykład dzisiaj na sali widziałam kilka starszych osób, które nie były zadowolone z tego gatunkowego szafarzu, w którym ta historyczna opowieść do nich dotarła. Dużo brutalności, dużo krwi, specyficznego właśnie języka filmowego. Nie do końca kino środka.
Znaczy nie, no wydaje mi się, że to jest takie nowoczesne kino środka. W ogóle to jest ciekawe, że Maślona akurat wybiera sobie Tadeusza Kościuszkę na bohatera, bo wydaje mi się, że to jest świetny bohater narodowy dla współczesnego świata. To jest jednak bohater, który
dla
mówi...
Dla wszystkich.
No może, ale to jest jednak bohater, który mówi, że nie walczy o status quo, walczy o jego zmianę, walczy również o zmianę statusu społecznego. Nie walczy tylko po to, żeby wygrać z przeciwnikiem, ale walczy po to, żeby wskazać tego przeciwnika i jakiś problem społeczny, który jest rozpoznany. Tak, nawet tak. Ciekawie rymuje to jednak tą postacią Jasona Michela grana.
No właśnie, dlatego
Domingo,
mówię, że dla wszystkich.
I rymuje to z zrzucenia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, które zresztą dowcipnie Domingo, czyli ta postać grana przez Jasona Michela, mówi, że tak, walczę za konstytucję, czyli za to, że będę w 2/3 warty tyle, co biały człowiek. Mhm. I to rymowanie jest może całkiem udane, bo to ma być rewolucja też taka, że kim jest magnat? Magnat jest w zasadzie dużym
kim
plantatorem.
Kim jest szlachta, jest plantatorem. Tylko tutaj tylko w Stanach obcina
tak,
się bawełna.
Tak, to samo, co ja tym, ale dzięki.
No, dokładnie.
No bo to właśnie pada w filmie, w tym dialogu
dokładnie
między braciakiem a Michelem.
Michel też we wszystkich wywiadach mówi, że to jest głównie to, dlaczego wybrał polski scenariusz. Aha. I wyprawę do Polski i kręcenie filmu o polskim bohaterze.
Świetnie,
zupełnie
no, ale też amerykańskim w jakimś stopniu.
Tak, 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 to prawda, ale
świetnie,
właśnie dlatego...
Jego nie do końca warto słuchać, jeśli chodzi o powody, dlaczego wybrał akurat polski scenariusz, bo być może żadnego amerykańskiego scenariusza przed sobą po prostu nie
może,
miał.
Może, ale myślę, że jest to spójne z opowieścią
nie, no jasne,
o wyzwoleniu
Afroamerykanów. Jak się dostaje taką propozycję, to wszystko jest chyba z tym w porządku. No, jakby nikt nie odrzuca prawie
no
głównej
tak,
roli w filmie.
Ja
już kończę o tym głównym bohaterze, jakby fajnym bohaterze narodowym, jakim jest Kościuszko. Tylko, że jeżeli będziemy łączyć to z Django, to mnie się podobało to w Django, że on opowiadał jednak historię sprzed set lat, która świetnie komentowała rzeczywistość. W sensie w nie nachalny, a nie prosty, ale inteligentny sposób. Czyli jak to Quentin Tarantino bo robił, to przecież, nie wiem, Inglourious Basterds czy jakimkolwiek innym filmie, do których ten film
też
nawiązuje. Natomiast Nie wydaje mi się, żeby Maślona komentował jakoś rzeczywistość, a opowiedzenie mi historii o tym, że 200 kilkadziesiąt lat temu chłopi mieli ciężko, są opowieścią, która do mnie nie trafia. Zwłaszcza, że w tym momencie czytamy na antenie Radia Ram, a w zasadzie nie chłopki. My, a Maria Peszek czytamy chłopki, które są nawiązaniem jakby boleśnie bezpośrednim, no bo to jest historia, zresztą pod tytule książki, naszych babci, prababć. Mimo, że to jest historia sprzed lat, opowiadana być może nowoczesnym językiem, to jednak opowiada o rzeczywistości, w której żyje.
To, ja to... No dobrze, to nie, ale to ja to jednak czytam inaczej.
No dobrze, ale to nie bawiłeś się mimo wszystko dobrze w tym filmie? Bo po części oczywiście można się zgodzić z tym, że pewnie jakieś ambicje na tym stoją. Ja generalnie te ambicje, jeżeli jakieś tam były, odstawiłem na dalszy plan.
No, jasne.
I się napawałem tym, w jaki sposób ta historia jest mi pokazywana, jak bardzo dużo tu jest rzeczywiście takiego filmowego mięsa, że tak powiem, i którego ciężko się spodziewać, szczególnie po polskim kinie tego typu, bo Polacy nie kręcą takich filmów za bardzo, wydaje mi się.
Znaczy mówimy to zaskakująco często w ostatnich latach.
Tak, to
ale
prawda.
Tak, no ale może to tylko pokazuje, że w końcu kręcimy takie filmy.
Wydaje mi się, że jednak nadal nie, ale są wyjątki, nie?
Są wyjątki.
A co do tego, co tu mówiłaś, Miłka, to jakby wydaje mi się, że się jednak zgadzamy, że to nie, że to jest jednak kino środka, bo ja jako kino środka rozumiem tutaj właśnie to że ta historia została obrana w gatunek i
okay.
W tym zakresie to jest jakby idealne kino środka, bo jest to kino, które bardzo dobrze korzysta z gatunku, biorąc sobie za temat opowieść stricte historyczną i tak naprawdę korzystając z
tej
samej historii
daje nam mnóstwo innych
rzeczy.
Do tego
stopnia tylko, do którego potrzebuje. Czyli bierze sobie tych bohaterów.
To prawda.
I tak naprawdę niewiele więcej, a z tego robi historię, która jest bardzo wyabstrahowana od
historycznej rzeczywistości.
Historycznej rzeczywistości.
Ale to ja teraz do Krzysztof tobie odpowiem,
nie jest przypadkowy.
Że dla mnie to nie jest tak, że to kino się nie sprawdza jako opowieść, bo nic nie wnosi, bo jest tylko rozrywką, bo jak mamy na przykład chłopów, którymi się tutaj zachwycaliśmy, no to ta opowieść historyczna, chociaż tutaj animowana, no to wybrała sobie ten element ogrania współcześnie jako feministyczny. A tutaj...
No, ale też ponadczasowej ludzkiej
bledoty. Oczywiście. I tutaj też mamy ponadczasowy bezsens przemocy, niezależnie od tego, czy ta wojna ma bardzo racjonalne pobudki, jakim jest walka o to, żebyśmy nie byli uciśnieni i żeby nie było niewolnictwa. No to zawsze ta przemoc sprowadza się do takiego spaceru po zgliszczach, jak to się dzieje w ostatniej scenie.
No tak, ale to dla jest mnie... taki argument, jak
ale poczekaj, ale dla mnie to
wojny.
Jest jeszcze film na przykład o zemście, który nie potrzebuje za wiele innej historii, jak nakręcania się tą motywacją, którą jest doprowadzenie do końca tej zemsty. I to zestawienie brata i brata, może przyrodnich braci, którzy tu się pojawiają, czyli aha, szlachcica i chłopa, to jest takie zestawienie symboliczne, w której nasz bohater, on i
bo
tak
jest
poza...
zestawienie klasowe przy okazji.
Tak, klasowe, ale właśnie, że...
Znaczy to jest awans, próba awansu społecznego.
Próba, która nigdy się nie zrealizuje dla tego bohatera i jedynym jego wyjściem jest ta wyśmienita scena zakończenia jego żywota oraz żywota jego brata. Bo tam już po prostu w tej pułapce klasowości, która nie daje żadnej możliwości w wolności, jest właśnie ta zemsta i cudowna jest ta scena ostatecznego rozwiązania.
Teoretycznie mógłbym się zgodzić, że ta finałowa scena jest fantastyczna. Co do jakby motywacji, o których mówisz, to nie wiem, jakby biorę je. Jeżeli to są motywacje dla ciebie wystarczające, to nie ma problemu. Dla mnie w gruncie rzeczy być może też by mogły być, no ale ja nie jestem w stanie funkcjonować z Bartoszem Bielenią na ekranie w takiej kondycji, jaką on reprezentuje.
To jest prawda, że jest to najsłabszy element.
Tak, i opowiedzenie tej historii dwóch braci Bartosz Bielenia mi rozkłada na łopatki. A co do tego, że to jest film środka i kino gatunkowe, no to ja się w pełni zgadzam i z radością brałbym całego jakby dokonania kina gatunkowego i tego, jak to w Polsce się ma. Ale po co opowiadana mi jest historia Bartosza Bieleni, który ma swoją historię, jaką ma, który to powiedziano na początku filmu, a później dostaje powtórkę tego w czterech scenach, w których Bartosz Bielenia śni o różnych rzeczach, w tym, że jest pod wodą, które są są znakami po prostu drogowymi, że oto kino artystyczne, bo przecież no nie wytrzymam robić kina gatunkowego, muszę kogoś zgarnąć pod wodę i ktoś komuś musi się śnić. Nie mam zielonego pojęcia po co. Gdzieś czytałem, że ten postać Ignaca, czyli Bartosza Bieleń, miała być jakąś marginalną postacią, a nie w zasadzie główna tego filmu. No ale to jest nieznośne. Nie mogę po prostu wytrzymać Bartosza Bieleni na ekranie. Zresztą w Gdyni nagrodę otrzymała osoba, której niestety nazwiska nie pamiętam, za charakteryzację. I o ile charakteryzacja Simlata na przykład jest wybitna, o tyle Bartosza...
również.
No, to jest najlepsza rola w tym filmie moim zdaniem. O tyle Bartosza Bieleni jest tragiczna. On wygląda źle.
Jest scena w tym filmie.
Ja mam dużo szacunku do Bartosza Bieleni, żeby była jasność.
Każdy ma z nas prawdopodobnie.
Jest scena w tym filmie bardzo tarantinowska, czego przecież wszyscy się odwołują, to scena, w której, bo większość z bohaterów zbiera się przy stole i tam jest gęsto. To jest
scena,
takie budowanie.
Która tak bardzo nawiązuje do bękartów wojny,
tak,
jak się nie da. I nie da się
do
bękartów
wojny, ale też nienawistnej ósemki. Łączy bardziej, dokładnie tak. Te dwa filmy. Nie, bo jest podglądanie, to mamy bękarty wojny.
Ale
jest to gęsta scena. Jest mnóstwo napięcia, świetnie utrzymane aktorstwo, aż do momentu, kiedy pojawia się Bielenia. I zaczyna tam krzyczeć nad stołem i robi się z tego polski film i kuriozum. To, co się dzieje przy tym stole, dopóki właśnie nie ma tej zbędnej postaci niosącej...
Tylko przypomnę, że my przy tym stole, film ma równo dwie godziny, zasiadamy jakoś tak w 95.
To w filmach Tarantino jest podobnie w sumie, tak bym powiedział.
Tak, tylko te 95 minut w filmach Tarantino jest jednak inną historią.
Ja się
jednak
bawiłam dobrze do
ja
tej sceny.
Ja się i tak dobrze bawiłem do tej sceny.
Przy stole.
A główna moim zdaniem zasługa, poza oczywiście Łukaszem Simlatem, którego ja tak stawiam na miejscu numer dwa jednak.
Ja tylko przypomnę, że Łukasz Simlat gra tego takiego obrzydliwego szlachcica, który personifikuje całą tą obrzydliwość szlachty.
Tak, to personifikacją obrzydliwości...
Jako takiej.
Jako takiej jest z kolei postać, którą gra absolutnie w punkt Robert Więckiewicz.
I tutaj ta charakteryzacja...
Ta charakteryzacja jest tak kuriozalnie zła i jednocześnie
jest taka
wybitna.
Dobra.
Tak, dokładnie o to chodzi. Cała ta rola generalnie jest taka, bo ona jest, powiedziałbym, niebezpiecznie za każdym razem na granicy.
Dokładnie jak Łukasza Simlata.
Ale nigdy nie przekracza tej granicy i gdyby nie to, że to jest film po polsku, realizowany przez Polaka, no to myślę, że Robert Więckiewicz by odbierał wszystkie Oscary.
Ale to jest ciekawe, że może to jest...
Albo może Łukasz Simlat, a przy okazji Agnieszka Grochowska też mogłaby coś tam dostać, bo ona też z roli nic robi dużego.
Ona ma rolę nic, podobnie. Myślę, że to też może być problem tego, jak Bartosz Bielenia wypada na ekranie, że ma takich bardzo charyzmatycznych przeciwników. Nawet tutaj Piotr Pacek, który jest jego bratem, też ma taką przeszarżowaną rolę, bo oni są wszyscy bardzo jaskrawi, bardzo
jedyną
intensywni.
Jedyną nieprzeszarżowaną rolę ma tak naprawdę sam generał
Agnieszka
Tadeusz Kościuszko, który, bo Jacek Braciak gra go rzeczywiście na najniższych nutach i to jest bardzo dobre dla tego filmu, bo za dużo ludzi by ten film nagle chciało zjadać, bo już go zjada właśnie Simlat w każdej swojej scenie zjada go też Więckiewicz.
To prawda.
Więc za dużo byłoby tych ludzi do tego tortu, więc dobrze, że Jacek Braciak się odsunął na dalszy plan, bo dzięki temu też jego bohaterowi się kibicuje, bo on jest najbardziej taki ludzki przez to.
To prawda, ale wydaje mi się, że
mam też wrażenie przez to Jacek Braciak.
Bartosz Bielenia w zestawieniu z Michelem też działa dużo lepiej. On potrzebuje jakiegoś partnera. Tamten taki rodzący się między nimi element bro movie i kina drogi przez chwilę, no bo to jest, ja uważam, że po prostu Maślona czerpie z każdego gatunku po trochę.
No tak, Maślona nie jest formalnie wykształcony, on słynnie mówi, że nie był w szkole filmowej, tylko oglądał filmy i bardzo to lubi,
widać
bardzo
to.
Mi się
ale
podoba to podejście.
Podobnie jak Quentin Tarantino.
No jasne, ze słynną pracą wypożyczalni kaset. Znaczy, ja rozumiem, o czym wy mówicie, rozumiem, co wam się podoba w tym filmie i mnie w zasadzie podoba się to samo, ale jednocześnie się nie podoba, bo Maślona jest o tyle zdolnym reżyserem w przeciwieństwie do tego, co serwuje nam 1670, że on nie przekracza tej dolnej granicy jakości.
Mhm. I nawet nie rzuca żadnym sucharem. Mimo wszystko w dosyć zabawnym momentami filmie.
Tak, natomiast Bartosz Bielenia, mimo że jakoś mnie kompletnie nie przekonuje, to wydaje mi się, że on nie przekracza właśnie tego poziomu, który 1670 z radością przekracza i szoruje po dnie. Mam problem z tym filmem, dlatego że jest taki hura optymizm wobec niego. Ja nie wiem, staram się chłodnie do tego podejść. I o ile Robert Więckiewicz podoba mi się w tej roli, to jest Robert Więckiewicz, którego w zasadzie to ja już widywałem w takich rolach. Łukasz Timrat jest takim dla mnie jaśniejącym...
A gdzie widziałeś Roberta Więckiewicza, który aż tak bawi się rolą? Nie, no właśnie, tylko to jest, to były takie bardzo role takich Polaków, których on zawsze gra też.
On zawsze gra gangsterów. On zawsze gra nawet gangsterów. Ostatnio w Disco Boju.
A kogo gra tutaj?
Pijaków Polaków.
A tu gra pijaka Rosjanina.
No ale to...
Ale tu on gra prawdziwego...
On gra takiego
prawdziwego
wilena,
złego, dokładnie. Takiego prawie z Marvela.
Dokładnie, tylko takiego bardziej z komiksu.
Fajnie, jakby w Marvelu się udał taki.
Trochę przyznaliście mi rację, mam wrażenia, jednak się nie zgadzacie.
No nie, bo Ślepą ze Światem to jednak... Ślepą ze Światem to tym wilenem komiksowym jest jednak Jan Frycz. A nie Robert Więckiewicz. Powiedzmy sobie szczerze.
Być może. No w sensie myślę, że obaj są, ale...
No dużo mniej wymagające są te role przechadzającego się gangstera po ciekawych wnętrzach, najczęściej w majtkach, który rzuca trzy kwestie i robi swoje. Tutaj jednak to jest bardzo wymagające fizycznie.
Tutaj też w innych językach w sposób też był tak kuriozalny.
Tylko, że tutaj on
trudny.
Jest dwa
I
razy bardziej przerysowany niż jego gangsterzy, bo gangsterów to on nosi jak siebie,
Ale
tutaj...
Tak. Nie porównaj wam z gangsterem, żeby była jasność,
chodzi mi o to, jaką
grania.
Lekkość ma w graniu gangsterów.
No tak, ale kiedy grał Wałęsę, też musiał narzucić sobie pewien rygor takiego specyficznego mówienia nienależnego Więckiewiczowi.
No, ale to świetnie robił przecież.
No tak,
ale
dlatego
tu
mówię,
jeszcze
że to,
dodatkowo jest krzywe zwierciadło.
Że nie mówię, że robił to źle, tylko że już to widziałem u niego.
To z tym się zgadzam, że różnica jest taka właśnie, że prawdopodobnie i Andrzej Wajda, i Robert Więckiewicz w przypadku Wałęsy akurat mieli cel taki, żeby to nie była karykatura, żeby to nie był Jerzy Kryszak mówiący w stand-upie głosem Andrzeja Wajdy, bo głosem, Boże, Lecha Wałęsy, tylko żeby to był jednak Lech Wałęsa.
Tak, to jest trudne, tutaj, żeby nie przekroczyć tej granicy.
A tutaj przekracza się granicę.
A tutaj jest po prostu... komiksowy bohater jednak.
Okej, natomiast wydaje mi się, że...
Jest konsekwentnie stworzony ten bohater.
Jest.
I od pierwszej do ostatniej sceny tak naprawdę prawdopodobnie z dużą pomocą jednak Maślony, wydaje mi się, bo gdyby tutaj nie było jednak z drugiej strony szalonej kontroli ze strony zarówno aktora, jak i reżysera, no to wtedy mielibyśmy bohatera, którego nie chcielibyśmy po jakimś czasie zupełnie oglądać, a ja bym chciał go chłonąć cały czas.
No dobrze, ja panu nie przerywałem, tak? No to świetnie. Więc Robert Więckiewicz, zależnie od oceny. Natomiast Łukasz Simlat to jest coś po prostu, co muszę powiedzieć, bo zachwyca mnie ten góral, który jest pochmurnym człowiekiem, w sensie może nie pochmurnym, ale stonowanym i nieco może wycofanym w rozmowie, który robi rzeczy...
Wycofany to on w rozmowie nie jest,
robi rzeczy niewiarygodne, które są nie na 100%, tylko na jeszcze plus 2, plus 10, plus 20. Przecież on zagrywa się na śmierć w tej roli. A dalej wszystko pasuje. W sensie, jak jest obrzydliwym szlachcicem, to jest obrzydliwym do kwadratu. No w sensie, jak on tam liże jakieś to ostrze, wylewa, pluje,
kiełbasę
harka,
głównie,
zagryza kiełbasę. Diabli wiedzą, co jeszcze wyprawia
i
w tej kaczmie.
Liże swoje palce i co się tam dzieje.
To jest przecież niemożebnie dobre. A poza tym ma tak dobry kostium. Naprawdę. Ja nie wiem, dlaczego oni dostali
na... charakteryzację.
Nagrodę za charakteryzację, a nie za kostiumy, które są tak fenomenalnie dobre. Natomiast wracając do tego słynnego stołu, który tam się wydarza w tym filmie, to a propos tych nawiązań kwentinowskich, no to mamy tutaj Hansa Landę,
ale
którego
też,
w zasadzie...
Tylko powiem, że Łukasz Simlat jest też bardzo tarantinowski w scenie otwierającej dla jego postaci, gdzie strzela do ptaka dzisiejszego tematu w robocie.
Tak jest, nie ma przypadków.
I tam jest to pisane na Tarantino. I to jest właśnie taka szarża, która działa, która jest kwintesencją dorobku Tarantino.
Tak, no
co
jest,
on stworzył w swoich
jest tych
filmach.
Filmów dużo, jak się widziało Hateful Eight, to widzi się nawiązanie na 28, się tego Hansa Landę, czy z Inglourious Basterds.
Django się też widzi,
oczywiście. No i oczywiście Django jest naturalnym połączeniem. Natomiast to nie wiem, mam dużo problemów. No, ten Jason Mitchell, który przyjeżdża na plan i w zasadzie on funkcjonuje jak taki comic relief wyciągnięty również systemowo z tych słabszych Marveli. Kompletnie to na mnie nie działa. Mówiłeś, że Bartosz Bielenia trochę się przy nim ogrzewa. Mam wrażenie, że się ogrzewa, bo trudno wybrać wybrać, który jest jakby mniej sprawny na tym planie i się na nim odnajduje. Podoba mi się to, że przez...
Ten Mitchell to jest taki Anthony Mackie teraz.
Ewidentny.
Nie jest jakiś tragiczny, no tylko, że zarówno postać...
Myślę, że on lepiej czuje komedię niż Anthony Mackie.
Na pewno, natomiast to, jaką ma napisaną postać i jak oni sobie radzą tam z Bartoszem Bieleniem na współę, to nie za bardzo. No ta postać, którą ma Agnieszka Grochowska, przecież to jest... Ona jest odźwierną. Ona wstaje, mówi, kto przyszedł,
ale
następnie ktoś siada i mówi, że ma dla niego nalewkę.
Dobra.
No przecież come on.
Ale to ja rozumiem, jest, że to jest opresyjność bracia... tamtych czasów i to jak...
O tak, bo
no,
to jest
nie, no dobra,
książka
to jest
historyczna
przecież.
Bardzo
źle napisana.
Nie, ale nie, przepraszam. To,
ale rozumiem, że ona ma być
stłamszona
do...
Bo jest Agnieszką Grochowską.
Oczywiście, no. To znajdź mi drugą aktorkę, która ma taką charyzmę i która potrafi z roli
no,
nic
tutaj
zagrać takiego.
Ciężko się zgodzić z Maćkiem, bo to nie jest argument.
Judi Dench, bo trzeba zrezygnować z Jasona Michela, wziąć Judi Dench.
Trzy ostatnie role Agnieszki Grochowskiej, w tym ta jedna w tym filmie Netflixa,
ale ja mówię o tym
tak
filmie,
świetnie broniliśmy. Z Mirosławą tutaj siedzącą w ogóle. To są właśnie takie role. Ona występuje w filmach, których nie ma
napisanej
postaci.
Ale to nie jest argument na to, że dobra aktorka dostaje złą rolę, bo to jest zła rola. Mamy film, znaczy, w której są dwie kobiece postaci, no to nie można... Drugą jest tej Kostka.
To jest
ona jest ciotką dla młodej dziewczyny, która tam...
To jest Matylda Giegrzno.
To jest druga, powiedzmy, kobieca bohaterka.
Tak, jest kobieca. Jeszcze,
ale nie ma też jej dużo. To jest dwuminutowa rola, więc tak, jakby rozliczając to, ile jest kobiet na ekranie, no to jest tylko Agnieszka Grochowska.
Jeszcze jest Joanna Szczepkowska, przepraszam.
Ale jest to... Ja rozumiem, że chodziło o uciśnienie i o to, że kobiety nie mają głosu, ale można stworzyć do tego, bo jest to niby taka bohaterka, która staje w kontrze do tego i która walczy, i która jednak jest w bardzo specyficznym związku z bohaterem. No to można jej było.
Brzmi, niż jest w filmie,
tak, można
znaczy...
jej było dać więcej przestrzeni na to, żeby wykazała tą siłę kobiecą.
Wydaje mi się, że ona akurat ma tyle dużo charyzmy, że potrafi.
Ona ma charyzmę, ale film jej nie pozwolił na to, żeby.
Ona ma dużo charyzmy, a nie uda się obronić Agnieszki Grochowskiej w tym filmie.
Już ją obroniłem, więc ja już nie muszę poprawiać.
No to
tego.
Dobrze, wszyscy jesteśmy szczęśliwi.
Ja bym chciała wrócić do tego, że jest to naprawdę bardzo dobrze zrealizowany film i uważam, że jak
tak,
na kino historyczne,
ale
które
plenery.
Wiemy... Brzydkie plenery?
Brzydkie plenery. Bardzo mi przykro, ale są brzydkie. No mieszkamy w Polsce, nie wiem. Wystarczy wyjechać za Wrocław, w którąkolwiek
ja
stronę.
To argumentuję.
I tam są takie plenery.
To dla mnie
chyba
to, że te...
Skontruję,
tak.
A co
że powiedział? Dla mnie te...
Zargumentuję
moją rację.
Też dobrze.
Moją rację,
bardzo
że...
Tak, ja
klaustrofobiczność tego filmu, czyli mamy trzy lokacje i brzydkie pole, trochę ma odpowiadać na to, że chłop żadnego świata poza światem pracy dla szlachcica nie widział. Ja to
i
trochę tak czytam.
Się nie boi.
Żadnej pracy. No myślę, że...
Przede wszystkim nie widział wnętrza tego dworu, to dlaczego film się tam dzieje?
Nie widział. Okay. Może kilku zostało
więc
zaciągniętych
my...
po to, żeby im tam obciąć palce,
czyli my okiem,
ale...
okiem szlachcica jednak to oglądamy.
Nie
tak?
Właśnie,
w środku.
Okiem chłopa oglądamy.
Jak, będąc cały czas w dworku?
No ale chłop się przebrał za szlachcica.
A, daj spokój.
Ale ocena.
To jest granie nie fair.
Jaka ocena?
No...
Czyż nie? Czy jeszcze coś?
No nie wiem.
Tym,
ja muszę powiedzieć,
znaczy,
ja bawiłam się świetnie.
No ja też, dziękuję.
Ja w ogóle się nie bawiłem dobrze.
A.
Naprawdę. Ze smutkiem to stwierdzam. Ja bardzo czekałem na ten film. Poza tym tam, jeszcze ostatnia rzecz, tam jest tak dużo scen, zanim dojdziemy do tego stołu, które są takimi scenami wypełniaczami, gdzie dwie osoby stoją ze sobą i mówią do siebie rzeczy tylko po to, żeby teoretycznie zbudować tą trójwymiarowość postaci, że jest to niezręczne. Naprawdę.
Proszę o scenę.
Wypiszę ci listę.
Ja poproszę o ocenę z kolei.
A ile wydajecie?
Ja dam 8.
Ja też.
No. Naprawdę świetne kino gatunkowe w polskim kinie, którym mamy braki przecież, bo gatunek...
Dobrą rolą.
A mogę dawać połówki?
Nie możesz.
No możesz.
Nie możesz.
Nie możesz.
Nie możesz.
Maciej mi pozwolił.
Mi się podoba też, słuchajcie, mi się podoba bardzo przeniesienie... Jakby nie mamy za bardzo takiej przestrzeni na opowiadanie takiej Polski walczącej, jak to...
Ale to nie jest Polska walcząca.
No to jest trochę Polska walcząca.
Polska
w takim kontekście
walki bardziej.
W kontekście rasizmu, w kontekście klasizmu.
W kontekście rasizmu?
I my chyba chcieliby w kontekście feminizmu, co bardzo
sugeruję,
nie wyszło.
Sugeruję, że... Też mi się nie wydaje.
Nie, to nie
wyszło. Rasizmu jest związany z... Mitchellem, czy bardziej z postacią Więckiewicza?
Rasizm, słuchajcie, nie tylko się odnosi do koloru skóry.
No to prawda, oczywiście nie, dobra.
Dziękuję.
To już się inaczej nazywa.
Kos. 7.
Naprawdę?
Aha, tak ci się nie podobało.
Po tym, co powiedziałeś? Dobra, to ja daję 9 w tej sytuacji.
Bo to nie jest zły film.
Bo to musi być jakaś różnica jednak.
Nie, no to ja mogę dać 6.
7 to jest pozytywne.
Nie, zostaw 7, daj 9, ja daję 9, 8, jest super.
To jest 9?
Tak.
To bardzo mnie ciekawi, ile dostanie od ciebie przesilenie zimowe.
Chociaż 12.
Sobie... No, to okej.
Kinotok. Film.
A filmem jest Przesilenie zimowe, The Holdovers Aleksandra Payne'a, które do zobaczenia od piątku w kinach. Mówiliśmy już parę razy, że to jest film, który
instant classic,
a jednocześnie film, który powinien być na święta, bo akcja rozgrywa się w czasie ferii zimowych. W latach 70. w Stanach Zjednoczonych szkoła z internatem pustoszeje, ponieważ młodzież wyjeżdża na ferie, a pracownicy również. W szkole zostają tylko nauczyciel, który trochę stracił pasję do bycia nauczycielem, to Paul Giamatti, być może też trochę pasję do...
Więc dlatego się wyżywa na uczniach i większość oblewa.
Tak. I w tej składzie uczniów jest piątka, w tym niektórzy oblani przez Paula Giamattiego i zostaje jeszcze kucharka. I kucharka, i Paul Giamatti, i film, i reżyser chyba też nominowany do Oscara?
Nie, reżyser nie akurat.
O, no to szkoda, jest akurat
wielka. Scenariusz i montaż jeszcze.
Tak jest, więc nominacji oscarowych sporo. No i tyle. Koniec rozpoczęcia historii.
Ja chciałam tylko
zostajemy
dodać takie
w tej pustej
urocze,
szkole.
Urocze ciekawostki, że młody człowiek, którego to jest pierwsza rola, Dominik Sessa, tak?
A widzę, wiedziałem, że mu nie odpuścisz.
Nie odpuszczę mu.
A co to... mu nie odpuścisz, w sensie, że zły jest?
Nie. On, bo te lokacje, które oglądamy w filmie, to są naprawdę szkoły. Puste szkoły, bo kręcony był film w trakcie ferii. Ten śnieg, jest ich sporo, mogę ci wyliczyć w tym momencie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
No kurczę, naprawdę 10 myślę, lokacji. To jedna szkoła po prostu była.
10 lokacji, większość
magia
z nich
filmu?
Opuszczona w trakcie ferii zimowych. I co najlepsze, na to Aleksandrowi Payne'owi zależało najbardziej, że ten śnieg, który oglądamy, to on powiedział, że to nie może być sztuczny śnieg. I czekali,
i
wyczekali burzę śnieżną, która przez większość czasu trwała na zewnątrz, kiedy kręcili film. Ale miałam powiedzieć o tym, że ten młody człowiek grał w szkole, w której w 2022 zakończył swoją przygodę z liceum. Czyli wgrał w gmachu własnej szkoły.
Ale to musiało być irytujące. Albo
i teraz
z drugiej
jeszcze
strony,
jedna słodka ciekawostka.
Patrzcie na to, co robię, szkoło.
Dokładnie, patrzcie.
Chciałaś mnie oblać z matematyki, a ja jestem gwiazdą filmu.
Jest tam jeszcze jedna scena, w której bohater wykonuje telefon do swojej rodziny.
Tak, po to, żeby jednego zabrali na ferie.
Tak, i okazuje się, że ten młody człowiek nigdy nie korzystał z analogowego telefonu i musieli przerwać zdjęcia i wytłumaczyć mu, jak wybrać numer, żeby zadzwonić do swojej.
Pewnie nie musieli przerwać zdjęć.
No dobra, zrobili to w trakcie.
Nie, bardzo dobre. No bo to jest ten słynny viral, kiedy pytasz młodego człowieka, jaki jest gest do odbierania telefonu. Więc dla nich jest wyciągnięty palec i wyciągnięty kciuk, a dla nich jest płaska dłoń przy uchu.
No i on miał płaską dłoń przy uchu.
Tak jest. Divine Joy Randolph jest nominowana za drugoplanową rolę kobiecą, to jest kucharka.
Ja mam w ogóle bardzo dużo trivii, ale tylko jeszcze jedną dodam, że też żaden z tych elementów, które widzimy na ekranie, czyli te wszystkie, wydawałoby się, że jest kamera kręcona taśmą i że mamy taki vibe lat 70., to wszystko zostało nałożone w postprodukcji. Żadna z tych elementów nie jest bo są takie geekowskie projekty, które łączą taki powrót sentymentalny do lat 70.
Przykład,
z używaniem archaicznych sprzętów.
Na przykład geekowski projekt Oppenheimer.
Na przykład, dokładnie. To Alexander Payne nie należy do tego grona. Film wydaje się bardzo zakorzeniony.
I dobrze, ja lubię to praktyczne podejście.
Ja też lubię to praktyczne.
Ja chciałem nawiązać,
ale nie, żeby mnie lubiła Nolana.
No właśnie, więc zależy kto i zależy co.
A i jeszcze...
Nie, teraz ja. Od tego, od czego ty zacząłeś, czyli od tych 5 nominacji do Oscara. I tutaj nawiążę jeszcze do swojej wypowiedzi, którą wygłosiłem bodajże 2 tygodnie temu. Mianowicie, jak był pytany ostatnio Paul Giamatti o jedną ze swoich pierwszych ról, czyli rolę orangutana w filmie Tima Bartona Planeta Małp, to jego agent zapytał go, czy nie chciałby jednak zagrać się jakiejś ludzkiej postaci w filmie Planeta Małp. I w tym momencie Giamatti powiedział, że jeżeli powiecie temu Bartonowi, że chce zagrać ludzką postać, to spalę waszą agencję. Więc ja wszem i wobec oświadczam, jeżeli Akademia Filmowa nie nagrodzi Paula Giamattiego Oscarem, to pojadę do Hollywood.
Nie ma się, jak wystarczy.
Nie dokończę tego słowa, nie dokończę tego zdania, ale naprawdę, no to będzie wstyd, jeżeli on nie dostanie tego Oscara za tę rolę.
Maciek, będziemy tam strajkować razem.
Tak.
Bo naprawdę jest to, w sensie, ja rozumiem, że to jest pewnie rola napisana też pod niego, ale z drugiej strony, no trzeba mieć niesamowicie inteligentnego aktora, który nie szarżuje w takiej roli, który potrafi znaleźć idealny punkt zaczepienia do tego bohatera, dzięki któremu ten bohater nie jest wcale irytujący, tylko jest właśnie taki
ciepły.
Jest ludzki, ciepły, ale jednocześnie nie tak, że tak powiem, przerysowanie ciepły, nie są to ciepłe kluchy, tylko to jest naprawdę bohater z krwi i kości. No ja Nie jestem w stanie jakby więcej powiedzieć być może na temat tej roli, poza tym, że po prostu jestem rozczulony tym, jak Paul Giamatti występuje w tym filmie.
To ja dodam, że Paul Giamatti jest na tyle genialny, że to on sobie sam wymyślił to lazy eye, czyli opadające oko, które ma w filmie.
Super.
Ale nie wymyślił go jednak, żeby dodać uroku swojej roli. Chciał irytować młodego Dominika, który pojawił się na planie i kiedy on miał po raz pierwszy grać przed kamerą, to jemu oko opadało, żeby denerwować go. No i z Alexandrem Payne'em doszli do tego, że to jest świetny element dla właśnie tej postaci na wielu poziomach.
Ciekawe, czy też doprowadzali do tego, żeby tak wydawał się taki odór ten rybny, o którym też opowiadają w jednym z dialogów.
Ma jakąś przypadłość chorobową, która sprawia, że taki zapach wydziela. Ale to jest trochę taki film, który ma dużą dawkę sentymentu, ale nigdy nie przekracza tej granicy, który opowiada o pustym budynku, który powinien być pełen ludzi, tak jak być może o tym pustym życiu Paula Giamattiego, który wypełnia się tymi wielkimi filozofami.
To nie tylko jego życie jest
puste. To mi zawsze
puste.
Przypomina jednak ten kawałek sceny, kiedy w Buntowniku bez powodu Matt Damon wymienia...
Z wyboru.
Jak zawsze. W Buntowniku z wyboru Matt Damon wymienia tych filozofów, którymi się inspiruje i dostaje od swojego terapeuty taką konkluzję, która brzmi: brawo, same trupy. I to jest trochę kazus Paula Giamattiego, który też inspiruje się wielkimi antycznymi filozofami, mędrcami, ale no, wszystkie trupy, i on jest trochę odseparowany od współczesnego świata, co też być może sprawia wszystkie trudności, które ma.
To pokazuje ta scena chociażby
z książką.
Która?
Kiedy spotyka kolegę ze studiów i pyta...
Tak, ale też na przykład ta scena, w której są w tej takiej miejscu, gdzie się gra w kręgle. Mm-hmm. I on w pewnym momencie słyszy... Tak, no kręgielni, tylko to nie...
Nie, bądź okrutny.
Przepraszam.
Nie, bądź okrutny.
Żartowałem
i on
przecież.
Słyszy jakąś rozmowę i próbuje jakoś nawiązać i rzuca kilkoma cytatami, kilkoma nazwiskami właśnie filozofów starożytnych. I ci panowie, jeden nalewający piwo, a drugi pijący to piwo, patrzą na niego tak, no... Jakby nie wiedzieli, jakby on był zupełnie odklejony od tej całej rzeczywistości, która jest w tej kręgielni.
Ale dla mnie to też jest...
No tak trochę wygląda ta postać.
On jest trochę definicją też geeka, o którym Miłka mówiła.
No oczywiście, że jest. Ale też ten film bardzo dobrze rozgrywa tą postać, bo najpierw daje nam takiego okrutnego, wydawałoby się, nauczyciela, tak jak ty go, Maciek, przedstawiłeś, że on jednak swoje frustracje odbija na studentach, swoich uczniach, ale później się okazuje, że to właśnie my źle odczytujemy tą desperację i tą frustrację. W sensie tam jest desperacja, a nie frustracja. Tam jest samotność, tam każda z tych postaci jest na tyle w pewnym sensie dysfunkcyjna, tak społecznie i rodzinnie. To nie wynika najczęściej z ich wyborów, bo młody człowiek, bohater nie chce być widziany przez swoich rodziców. Bohaterka nie może się już zobaczyć ze swoim synem, bo nie żyje. A bohater Paula Giamattiego po prostu nie ma się z kim spotkać, bo gdzieś w pewnym momencie przegapił życie. I z tej dysfunkcyjności, to jest najpiękniejsze w tym filmie, to zabrzmi teraz może banalnie, ale tworzy się rodzina. I to, jak jak budowane są te postaci i ten moment, w którym nawiązują się te więzi, no to to jest siła Aleksandra Payne'a, że potrafi o tym opowiadać z takim pazurem błyskotliwego dowcipu, właśnie z momentami, w którym wydaje się, że już szydzi swoich postaci, a później po prostu oni wszyscy zaczynają się przytulać, a my chcemy klaskać.
No tak,
i to nie jest wymuszona emocja.
Nie ma szantażu.
W tych wszystkich wielkich, wspaniałych słowach jest to absolutnie luźny film, pełen dowcipu, tak. Pełen takiego...
Ileż śmiechu.
To jest śmieszne.
Pełen pazura jednocześnie, inteligentnego humoru, takiego inteligentnego też ciepła, który rodzi się w sposób, który wydawałby się naturalny. Jak gdzieś zobaczyłem w recenzjach, że ktoś sobie zatytułował tekst Przesilenie zimowe, film, który mógłby się nie kończyć. No to jest definicja tego filmu. No to jest,
dlatego
to wynika
to jest...
z jakości bohaterów, którzy są tak fantastyczni, również dlatego, że mają przecież najróżniejsze wady. Tam jest przecież całe spektrum wad, cała paleta, wybieraj co chcesz, a jednocześnie jest jakaś taka prawda w tym życiu, że oni się zmagają z tymi wadami, są świadomi,
i
trochę
filmem,
walczą nawzajem.
Z tym filmem trochę tak jest, że się chce spędzać z nim czas.
Dlatego to jest
tak,
instant
bo bohaterów
klasyk.
Ma się, więc chcesz spędzać z nimi czas.
Dlatego to jest instant klasyk, bo tak jak powiedziałeś, chciałbyś, żeby to się nie skończyło i to się nigdy nie skończy, bo teraz pod choinką Aleksander Payne co roku będzie nam dawał w prezencie Przesilenie zimowe. I o to chodzi, dlatego to jest po prostu najpiękniejszy film na święta.
Bo jest na zawsze.
Bo jest na zawsze i zawsze na nas czeka pod choinką.
Ale wiecie, co jest ciekawe, że jakby są oczywiście te dwa, jest ten sposób oglądania filmu, że oglądasz film, nie wiem, Władcę Pierścieni, mówisz, Aragorn, to by był, jakby co, to ja bym był Aragornem. I fajnie, bo identyfikujesz się przez Aragorna, widzisz ten film przez niego, coś tam, albo jest i Kimlim Legolasem. No i tam jakby szukanie bohatera w filmie, z którym się jakby utożsamiasz mniej lub bardziej, jest jakąś taką zabawą, która zawsze się pojawia przy oglądaniu filmu. Jak oglądałem Przesilenie zimowe, ja się nie utożsamiam z żadną z tych postaci. I to też jest dla mnie fantastyczne, bo to jest nadużywany cytat Rogera Ebersa, najwybitniejszego krytyka być może, jaki żył, że kino jest maszyną do generowania empatii. I wydaje mi się, że to jest najlepszy tego przykład, że to jest ten generator empatii, bo to są ludzie, którymi ja nie chciałbym być, nie chciałbym być w tej szkole, nie chciałbym być nauczycielem, nie chciałbym tam jeździć na narty.
Ale na tej kolacji
wigilijnej to chciałbyś być tą czwartym elementem być może.
Prawie dotarłem do puenty, ale i tak mam silną relację emocjonalną z tym filmem i empatyzuję z każdą postacią, która tam jest, a być może najbardziej z Divine Jane Randolph,
która
też jest koncertowa i rozumiem, że Paulie Matty jest na pierwszym planie.
Tak, to prawda.
Niemożliwe wręcz dobrze.
Ale tu jest wytrych wykorzystany, który trochę nawiązuje do tego, co mówisz. Znaczy dla mnie to jest taki wytrych, że przez to, że ta opowieść jest opowiedziana z perspektywy lat 70., to my nie musimy się utożsamiać z tymi bohaterami, bo dla nas to jest właśnie taka przypowieść przy choince o przeszłości, o tym, jak tworzyły się więzi trochę, nie wiem, między naszymi dziadkami albo między naszymi rodzicami. I fascynujące jest to, że Aleksander Payne zaprosił do projektu scenarzystę, który pisał wcześniej do seriali i on w jakiś sposób znalazł jego scenariusz do pierwszego pilotażowego odcinka serialu, który on nigdy nie powstał, który opowiadał właśnie o takiej szkole z internatem. I on to przeczytał, zadzwonił do tego człowieka i mówi, ja bym chciał film o szkole z internatem. I David Hemmingson opowiedział tak naprawdę swoją historię. On tam umieścił swoją rodzinę, swoje perypetie i może ta autentyczność też, która w tych niektórych... Wydaje mi się, że to są takie historie, których byś nie wymyślił. Mhm. Że to są historie, które często anegdotycznie padają w opowieściach przy stole rodzinnym właśnie na święta. Że wszyscy się śmieją, myślą, niemożliwe to się nie stało, ale w sumie tylko życie może takie scenariusze wymyślić.
No ja wiem, tylko te scenariusze nie są wcale jakieś niewiarygodne. To nie jest historia, po której bym cię przybił piątkę, jakbyś mi ją opowiedziała
wieczorem
przy kawie. No bo
nikt z nas nie jest, wiesz, scenarzystą z Hollywoodu, ani reżyserem stamtąd. Może gdyby ktoś miał taki styl opowiadania, to by się udało.
Wiem, dlatego wydaje mi się, że to jest jeden z kolejnych filmów, ale jednak rzadkich przypadków, który przypomina nam, jak wielką siłę ma opowieść, nawet prostych historii, dokładnie, że można je opowiadać w porażający i przepiękny sposób, mimo że zupełnie kameralny jednocześnie i to jest jakaś ta magia kina i po to do niego
chodzimy. I wygląda jak pocztówka,
jasne. Ale no jest to też film o wolności, bo jak popatrzymy na wszystkie nieliczne postaci, które tutaj mamy, no to główny młody bohater jednak poszukuje tego samostanowienia i wolności w historii jakby tej zaszłej relacji z ojcem z jednej strony, a z drugiej tego takiego buntu przeciwko Diamantiemu, który przecież później przejawia przemienia się w coś zupełnie innego. Giamatti, który próbuje uwolnić się od tej presji tego, że pracuje w ekskluzywnym, elitarnym liceum, a nie na Harvardzie, Oxfordzie, czy gdziekolwiek pewnie jego tweedowa marynarka bardziej by pasowała. Czy w końcu
albo na pewno jego ambicje.
No, albo jedno i drugie. Albo ta Mary, czyli Divine Joy Randolph, która jest kucharką, ale jednocześnie jakby widzi swoją rolę w tej szkole, widzi siebie w społeczeństwie, ale jednocześnie ma dużo do załatwienia też ze swoją siostrą i drugą częścią rodziny. Więc w pewnym momencie, mimo że jesteśmy przecież bardzo stacjonarni w tym filmie, no to on zamienia się w kino drogi, bo wsiadamy
tak,
w samochód,
jedziemy
pozałatwiać tak, sprawy. Miłka nawiązuje, bo Alexander Payne to jest reżyser bezdroży.
Ale nie tylko Nebraska.
To jest film, w którym Paul Giamatti pierwszy raz w swojej karierze zagrał główną rolę.
20 lat minęło.
I tutaj jakby powraca do tego samego motywu.
No to jest bardzo oscarowa w ogóle historia. Wydaje mi się, że to jest jedna mu największą jednak gildii aktorów.
Ale też to, co powiedziałeś o tej Divine Joy Randolph. Ona z kolei w tym filmie mówi wyjątkowo mało. Mhm. Wyjątkowo rzadko używa właśnie dialogu. Ale jak już mówi, to mówi tyle rzeczy i jest to też rzeczywiście rola tak w punkt zagrana. Zresztą sam ten Dominik Sessa wcale takim bardzo nie ustępuje, bo gdyby ten tercet był tak bardzo jednak zróżnicowany, jeśli chodzi o jakość aktorstwa, to byłby spory problem tego filmu. A tutaj nie ma czegoś takiego, bo oni po prostu wszyscy tak siebie nakręcają pozytywnie na ekranie. No ja nie wiem.
Ewidentnie widać, że świetnie się bawili, że to, że jakby poza kamerą ktoś udawał, że ma leniwe oko, też przenosi się na nastrój, który oglądamy w filmie.
No ale jest to jakaś zasługa Payna na pewno.
Oczywiście, że jest to zasługa Payna, ale ja bym chciała dodać, że ten młody człowiek...
Skandaliczny jest brak reżyserskiej nominacji dla Payna akurat za ten film, bo za część jego filmów ja uważałem, że on jest jednak troszkę przereklamowany, jak chodzi o reżyserię, bo na przykład reżyseria w Nebrasce, czy nie wiem, czy w Spadkobiercach, to nie była jakaś taka reżyseria, którą warto byłoby nagradzać Oscarami. A tutaj za ten jeden film, za który właśnie nominacji reżyserskiej nie dostał, to za ten chyba najbardziej zasługiwał, bo naprawdę tutaj bardzo dużo wpływ ma reżyseria, bo sama ta historia by się nie opowiedziała w ten sposób.
Ja też uważam, że nie opowiedziałaby się bez castingu, który już tutaj omawiamy jakby w same gratulacje, ale ten młody człowiek, ten Dominik Sessa, wygląda jak wycięty z katalogu z lat 70., jak wszyscy młodzi ludzie, bo jest tutaj moment, w którym ta szkoła jeszcze funkcjonuje, zanim rozpoczną się te zimowe ferie i wakacje. I widzimy tych wszystkich młodych chłopców i oni albo są tak idealnie ucharakteryzowani.
Są, bo sprawdziłem to.
Czyli nie wyglądają już tak w rzeczywistości.
No w sensie, przepraszam, że wszedłem ci w słowo. Chodzi ci o to, że wszyscy wyglądają jak wyjęci z lat 70.
Tak, to jak wyjęci z katalogów, bo jednak fizis się zmienia w dekadach. Ludzie stają się wyżsi, zmieniają się kości policzkowe. Jeżeli sobie poglądamy zdjęcia z lat 50., z lat 60., z lat 90., to zobaczymy też inne układy twarzy i prezencji.
Nie wiem, to jest odważna teza, wiem o co ci chodzi, ale chłopaki nie wyglądają jak 70. lata.
Wyglądają w filmie dla mnie.
No, ale chodzi mi o to,
że... A w rzeczywistości, no to świetnie jest to po prostu zrobione, a przy okazji jest to piąty film, w którym Aleksandra Payna, w którym jest jakaś scena, w której dwóch bohaterów wyrusza, czy więcej bohaterów wyrusza w podróż, taką road trip.
Proszę
Więc
bardzo,
jest to jego motyw
nawet.
Przewodni.
Dobrze, to będziemy oceniać, tyle nam zostało.
Więc ja daję 10 na 10. Gdybym mógł dać 150, to do 150. Uważam,
ja bym tyle dała Poor Things.
Ja uważam, że i to będzie mój ulubiony film, jeśli chodzi o dziesiątkę Oscarową, na pewno. W sensie nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
No tak, ja też 10 na 10. Oczywiście to jest na pewno top 3 moich ulubionych
jakie
filmów
to są
2024
w ogóle
roku.
Jakie te nominacje
jeszcze
Oscarowe
wiem,
są niesamowite
będzie miało,
w tym
no,
roku.
Zobaczymy. Tak, to prawda.
Ja dodam, że są filmy na święta i one wszystkie mają taki... Znaczy nie wszystkie, ale dużo z nich, większość, ma vibe Hallmarku. Pojawiają się na różnych platformach, mają podobną koloryzację, mają podobnie napisane papierowe postaci. Zawsze są tam na siłę wymuszone emocje szczęścia i smutku, jakieś zjednoczenie na koniec. I zawsze jest mi przykro, że Kevin jest jednym z niewielu filmów, które faktycznie wnosi coś
więcej. Nie jest tak dobrym filmem.
Nie jest tak dobrym filmem i teraz mamy film, który ani nie jest skliwy, dla mnie w sumie nie jest też sentymentalny, ma świetnych aktorów, jest przezabawny, dawno się tak nie śmiałam w kinie, Krzysztof świadkiem, bo śmialiśmy się wspólnie. No, co roku będę spędzać święta z Aleksandrem Paynem.
Paul Giamatti po Oscara w końcu.
I dobranoc.
Kino Talk.
Tuż przed wyjściem do kina.